Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, dziś chcemy, zapraszając na rozmowę, poruszyć temat bezpieczeństwo Polaków. Naszym gościem jest pan Jarosław Zieliński, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie, pozdrawiam. Myślę, że to jest bardzo ważny temat, także dziękuję bardzo za zaproszenie, że możemy o tym porozmawiać.
Panie ministrze, mówimy o służbach mundurowych. Myślę, że to też wiele znaczy dla nas. To ci, którzy też w takich bardzo newralgicznych nieraz punktach są naszego życia. No, gdy mówimy bezpieczeństwo, pytamy się, czy my możemy czuć się bezpieczni, gdy wielokrotnie dało się też słyszeć o tym, że nasze państwo bezpieczne jest teoretycznie. Czy rzeczywiście tak jest? Nieraz można powiedzieć, wydawano na szwank, tak, nasze państwo. Wiele razy stawiano znaki zapytania pod adresem różnych służb i tych wywiadowczych, i tych, można powiedzieć, podstawowych, tak, które są pod władzą ministra spraw wewnętrznych i administracji.
Bezpieczeństwo musi być przedmiotem stałej troski państwa i za bezpieczeństwo całego państwa i obywateli odpowiada zawsze rząd, odpowiada struktura państwowa, nie można tego na nikogo cedować, na nikogo zrzucać. Były takie koncepcje za poprzedniego rządu, za koalicji PO-PSL, że próbowano wycofywać się powoli z tej odpowiedzialności. Zresztą nie tylko za bezpieczeństwo, za cały szereg innych ważnych spraw publicznych, ale to jest bardzo niebezpieczne. Nie można na przykład bezpieczeństwa i odpowiedzialności za nie zrzucać na samorządy, a były takie pomysły, żeby policję usamorządowić, albo na samych obywateli i na przykład przyjmować takie koncepcje, że rozdajmy broń obywatelom i jeżeli będzie zagrożenie, to niech się bronią sami. Bo oczywiście mówię o skrajnej postaci pewnej takiego podejścia, ale pojawiają się coraz i już takie pomysły, żeby ułatwić dostęp do broni. To oznacza oczywiście w takim myśleniu kontekstualnym, że państwo zdejmuje z siebie wtedy część odpowiedzialności, a przed zagrożeniami, przed przestępcami mieliby się bronić sami obywatele. My się z tym nigdy nie zgadzaliśmy. My to, myślę, Prawo i Sprawiedliwość i nie zgadza się oczywiście z takim podejściem obecny rząd. Staramy się czynić wszystko, co możliwe, żeby zapewnić Polsce i Polakom bezpieczeństwo i to zewnętrzne i wewnętrzne, czyli to codzienne dotyczące naszego jako obywateli funkcjonowania w miejscach publicznych, na ulicy, w miejscu pracy, w miejscu działalności publicznej, zawodowej, ale także w domach. Im to poczucie bezpieczeństwa będzie większe, wyższe, tym bardziej to będzie oznaczało, że państwo zdaje egzamin, że państwo spełnia swoją rolę. Niestety mieliśmy do czynienia w ostatnim okresie z państwem teoretycznym. Przywołuję tutaj sformułowanie jednego z ministrów ówczesnego rządu PO-PSL i to notabene, co jest niezwykle charakterystyczne i to jeszcze dobitnie świadczy o wielkim problemie, jaki był związany z tamtym rządem, bo to był minister spraw wewnętrznych odpowiedzialny właśnie za bezpieczeństwo Polaków, Bartłomiej Sienkiewicz, bo on jest autorem tego zdania. Przypominam, że to jest zdanie z taśm prawdy, ze sprawy, która nie została po dziś dzień w ogóle wyjaśniona. Dlatego być może jeszcze będzie okazja w dalszej części rozmowy wrócić, z chęcią bym o tym parę słów powiedział, ale właśnie zamiast budować państwo, które odpowiada na najważniejsze wyzwania, a zapewnienie bezpieczeństwa Polakom, ludziom, obywatelom jest jedną z najważniejszych potrzeb, to stwierdza sobie z rozbrajającą szczerością tenże polityk Platformy Obywatelskiej, że państwo nie działa, że państwo jest teoretyczne, czyli w istocie go nie ma. I my taki stan rzeczy rzeczywiście zastaliśmy, że państwo było pozorne. Państwo miało pozornie wszystko, a w istocie w wielu dziedzinach nie działało, nie funkcjonowało. Wiele instytucji ze sobą nie było, jak to mówimy językiem kolokwialnym, zazębionych, skorelowanych, skoordynowanych. Niby wszystko pozornie wyglądało tak, że niepokoju może zewnętrzny obserwator nie powinien w sobie wzbudzać, a kiedy dochodziło do sytuacji, że państwo powinno zacząć działać, to nie działało. Brakowało właśnie tych mechanizmów, które powinny być stałym elementem funkcjonowania każdego sprawnego państwa.
A co jest najbardziej na dziś potrzebne dla policji czy dla służb mundurowych, bo też jeden ze słuchaczy czy widzów naszych w programie w telewizji Trwam pytał o ten audyt państwa, czyli rząd sprawdza, co po poprzednikach jest dobrze, co jest źle, co należy zrobić, nawet mówimy o pieniądzach, tak, czy zostały dobrze wydane, czy zmarnotrawione. I teraz co jest najważniejsze dla policji, gdy mówimy o tym, myślimy o tym wymiarze, że policjant nie idzie na służbę po to, żeby zarabiać, tylko po to, żeby też służyć, strzec bezpieczeństwa państwa, ale przede wszystkim obywateli. Czy potrzebne są pieniądze? Nie wiem, czy dobre, sprawne zarządzanie, czy zmiana ustawy, bo nieraz i to powoduje, że są nie te niedociągnięcia, ale takie luki, które sprawiają, że służby też nie działają tak, jak powinny.
Potrzeb jest bardzo wiele i również jest cały rozległy obszar spraw, które należałoby pokazać po tamtym okresie w ramach tego audytu, o którym czcigodny ksiądz redaktor, ojciec redaktor wspomina. Otóż problem, z jakim się zetknęliśmy, jest również i taki. No, zderzyliśmy się z całym szeregiem różnych problemów w spadku po rządzie PO-PSL, ale i z takim problemem, że musimy w krótkim czasie połączyć ogromną aktywność związaną z naprawą państwa, bardzo potrzebną w wielu dziedzinach, w tym w tej, o której dzisiaj rozmawiamy, czyli w dziedzinie bezpieczeństwa, z koniecznością, taką potrzebą też społeczną, ale i koniecznością zrealizowania zapowiedzi, którą przywoływaliśmy przed wyborami, że dokonamy audytu stanu rzeczy, jaki zastajemy, stanu państwa w momencie, kiedy przejmujemy za nie odpowiedzialność. Mówimy o bilansie otwarcia, czy o audycie, który daje określone wyniki. To trzeba zrobić, ale połączyć w krótkim czasie te dwa zadania jest niezwykle trudno. Niemniej jednak prowadzimy te działania audytowe, jeżeli chodzi o Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, to jesteśmy na ukończeniu tych prac, które rozpoczęliśmy zaraz po wejściu do resortu, a w zasadzie można powiedzieć, że rozpoczęliśmy jeszcze przed wejściem, ponieważ niektóre z tych zagadnień to były sprawy, które stanowiły przedmiot sporu politycznego, sporu o państwo jeszcze wcześniej, to znaczy wtedy, kiedy byliśmy w opozycji. No, na przykładu taka sprawa, o której wspomniałem już w pierwszej części naszego dzisiejszego spotkania w telewizji, sprawa likwidacji posterunków policji, to był przedmiot sporu naszego jeszcze w czasie, kiedy rządziła Platforma Obywatelska i PSL. Teraz to będzie jeden z elementów audytu, ale to jest przedmiot, problem znany. To jakby są i takie sprawy, ale oczywiście jest cały szereg innych spraw, które zostały stwierdzone czy odkryte po wejściu do poszczególnych resortów, po wejrzeniu w dokumenty, bo przecież tak naprawdę my wcześniej nie mieliśmy w to wglądu, a jako posłowie, gdy występowaliśmy z interpelacjami, zapytaniami poselskimi, czy też żądaliśmy wyjaśnień na posiedzeniach komisji sejmowych, to otrzymywaliśmy tylko takie informacje, jakie chciano nam przedstawić. Nie mieliśmy możliwości zweryfikowania tych informacji. Teraz mamy taką możliwość, tylko to jest ciężka, ogromna, rozległa praca, ale to, co najważniejsze, to, co udało się nam w tym krótkim okresie zrobić, przedstawimy dosłownie niebawem. To znaczy jest taki okres, o czym też już wspominałem, tradycyjnie przyjęty, że w ciągu 100 pierwszych dni działań rządu przedstawia się pierwsze wyniki działań, zdaje się jakby taką relację z tych 100 dni, a następnie zapowiada się dalsze działania. My chcemy w ciągu tego czasu również przedstawić ten audyt i jego wyniki, ten audyt, o którym rozmawiamy teraz.
Panie ministrze, tych służb oczywiście jest wiele. Pytanie o Inspekcję Transportu Drogowego, bo też gdzieś czytałem, że tutaj jakaś też próba może sił będzie, czy MSWiA, czy może resort infrastruktury. Ale tak naprawdę to była kolejna służba, gdybyśmy myśleli o inwigilacji, tak? O tym, że mniej będzie służb, bo ona, no taki słyszałem pomysł już od dawna, zostanie wcielona do policji, ponieważ ona też wydaje się jest sprawniejsza, bardziej wydolna, jeżeli chodzi o transport, o ruch drogowy.
Chcę zacząć od tego, że w naszym programie, w programie Prawa i Sprawiedliwości zapisaliśmy jednoznacznie tę kwestię, rozstrzygając ją w ten sposób, że ta służba, Inspekcja Transportu Drogowego, sama w sobie jest za słaba, żeby wypełniać postawione przed nią zadania, a lepiej te siły i środki, jakimi ona dysponuje, będzie można wykorzystać w ramach dużej formacji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo, jaką jest policja. I tu chodzi o to, żeby likwidując tę służbę, a służb kontrolnych w Polsce jest dość dużo, z jednej strony i przede wszystkim uzyskać ten efekt w postaci synergii sił i środków, żeby lepiej wykonywać zadania w ramach dużej formacji, a z drugiej strony także nie ukrywamy i tego, że zmniejszyć liczbę służb, które nas kontrolują, bo no, wbrew temu, co nam się zarzuca, że my jesteśmy jako Prawo i Sprawiedliwość rzekomo za tym, żeby rozbudowywać kontrolę nad społeczeństwem, my wręcz przeciwnie, uważamy, że trzeba doprowadzić do takiego stanu rzeczy, żeby tej kontroli może mogło być na tyle mniej, na ile jest to możliwe, a żeby w ramach prewencji, w ramach edukacji, w ramach zapobiegania różnym zagrożeniom osiągnąć takie stany rzeczy, kiedy reakcje służb, powiedzmy, no, tych represyjnych służb będą mniejsze. Ale no, dzisiaj jest tak na drogach, że nas kontrolują wciąż to inne patrole, a to policja, a to Straż Graniczna, a to Służba Celna, a to Inspekcja Transportu Drogowego właśnie. Po pierwsze, można te patrole jakoś ze sobą skoordynować lepiej i nawet czasem połączyć i to będziemy też chcieli stosować. Nie powiem, że to jest jakaś nowa rzecz, nowe rozwiązanie, bo to było stosowane, chcemy w większym stopniu to wprowadzić do praktyki, ale z drugiej strony ta jedna służba ponadto, która istnieje od paru lat, a wcześniej jej nie było, mogłaby być włączona do policji, policji drogowej w szczególności. Tutaj chcę wyraźnie powiedzieć, że jednym z naszych priorytetów jest właśnie zwiększenie bezpieczeństwa na drogach, a to wymaga także zwiększenia sprawności i potencjału tego pionu drogowego policji. Jednym ze sposobów wzmocnienia tego bezpieczeństwa na drogach byłoby właśnie połączenie sił Inspekcji Transportu Drogowego i policji. Trwają nad tym prace w tej chwili, trwają prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji nad projektem ustawy. Myślę, że ten projekt ustawy będzie w niedługim czasie przedstawiony do najpierw uzgodnień międzyresortowych, a następnie będzie skierowany do Sejmu i jakby kontynuując ten zamysł, zapowiedź zapisaną w programie Prawa i Sprawiedliwości, chcemy doprowadzić do finału tę sprawę, ale oczywiście dyskusja po drodze trwa. Dyskusja trwa, mogą być formułowane oczywiście różne opinie i są one jak najbardziej uprawnione, natomiast jak dotąd nie ma jakiejś zmiany co do kierunku prac nad tą sprawą, a powtarzam, wyznacza nam ten kierunek program Prawa i Sprawiedliwości zaakceptowany przez wyborców w wyborach 25 października 2015 roku, bo chcę jeszcze raz bardzo wyraźnie podkreślić, że nasz program był programem całościowym, komplementarnym, spójnym i zawierał wizję państwa, którą chcemy zbudować w różnych dziedzinach i ten element, o którym mówimy, był bardzo wyraźnie w tym programie zapisany. Nie ma żadnego mocowania się resortów, to jeżeli tak to media przedstawiają, to nie mają racji. Czegoś takiego w naszym rządzie nie ma i nie będzie. Jest po prostu konsekwencja, a konsekwencja związana z programem, z którym szliśmy do wyborów i z takim racjonalnym działaniem na rzecz lepszego wykorzystania jak najbardziej ekonomicznego wykorzystania sił i środków dla osiągania celów. Tym celem w tym przypadku jest bezpieczeństwo na drogach. I to tyle. Natomiast zawsze dyskusja się może odbywać, bo przecież nie jesteśmy takim ugrupowaniem i takim rządem, gdzie by nie było żadnej dyskusji, tylko by mechanicznie pewne kwestie były wdrażane bez jakby zastanowienia się nad najróżniejszymi aspektami. Więc tak to rozumiem. Natomiast niech nie szukają, to chcę wyraźnie zapowiedzieć, niektóre media czegoś, czego nie ma. Jest program, jest realizacja, jest konsekwencja i na ten temat chciałbym tyle powiedzieć. A mało tego, jeszcze dodam, że ten koncepcję, ten pomysł akceptują i akceptowali dotąd wszyscy. Znaczy sama policja, sama Inspekcja Transportu Drogowego, związkowcy z Inspekcji Transportu Drogowego, właśnie inspektorzy, bo tutaj trzeba powiedzieć, że Inspekcja Transportu Drogowego jest niewielką służbą mającą...
No właśnie, i ile to osób gdybyś...
To jest bardzo mała służba, zatrudniająca dzisiaj niewiele ponad 1500 osób w całym kraju, z czego 719 osób, połowa, to są inspektorzy, ci umundurowani, a druga część to są pracownicy cywilni, ale inspektorzy, nawet oni, nie są przecież funkcjonariuszami. Oni nie pracują według pragmatyki służby, tylko według kodeksu pracy, co oznacza określone trudności związane choćby z pracą w nocy, w święta, w dni wolne od pracy. Także tutaj to też, jeżeli chodzi o ten aspekt lepszego wykorzystania, to jest bardzo istotne, żeby zastosować pragmatykę taką, jaka obowiązuje w policji, bo wtedy jest to służba nie według 8 godzin pracy, tylko całodobowa, oczywiście według rozkładu dyżurów, ale to jest zupełnie co innego i dużo łatwiej wtedy realizować zadania.
Dziś mówimy o bezpieczeństwie, więc też pytanie o taką koncepcję. Inną pewnie miało PO i PSL. Pytanie, jaką państwo macie koncepcję, bo zostaje wdrożona, pan minister o tym też wspominał, wdrożone prace nad mapą bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wiem, że pan minister też się zwrócił i do komendanta głównego, do wojewodów, samorządowców. Pytanie, co ta mapa rzeczywiście ma określić i jakie racje przemawiają za tym, żeby takie działania podejmować, jakie skutki chcecie osiągnąć?
W latach, kiedy prezydentem miasta stołecznego Warszawy był świętej pamięci profesor Lech Kaczyński, ja wtedy przez pewien okres tego czasu sprawowałem funkcję burmistrza Śródmieścia miasta stołecznego Warszawy, została opracowana taka mapa zagrożeń dla Warszawy, dla stolicy Polski. Powstała przy bardzo ścisłej współpracy władz samorządowych, pana prezydenta, ratusza, i policji oraz środowisk zainteresowanych bezpieczeństwem, a zainteresowani bezpieczeństwem tak naprawdę są wszyscy, tylko trzeba to dobrze zorganizować, czyli organizacje pozarządowe, grupy obywateli, nawet pojedyncze osoby.
Czyli stąd też te
o tę sprawę,
konsultacje społeczne,
media.
Tak?
I to nam dobrze wyszło wtedy, dało nam to w konsekwencji. Ja tu chcę przypomnieć, wtedy komendantem stołecznym policji był generał Siewierski, bardzo dzisiaj emerytowany policjant, bardzo nam wtedy w tym pomógł. Prowadził te, może jeszcze jedną osobę wspomnę, bo to jest mój też i moralny obowiązek i potrzeba serca, bo prezydentem Warszawy był świętej pamięci profesor Lech Kaczyński, a wiceprezydentem odpowiedzialnym za kwestie bezpieczeństwa był świętej pamięci pan Władysław Stasiak, który także zginął, jak wiemy, jak pamiętamy, później w tej tragicznej katastrofie w Smoleńsku. I właśnie on prowadził te działania bezpośrednio. Mapa, która wtedy została sporządzona, dała policji i samorządowi świetne narzędzie do, świetne rozeznanie, że tak powiem, a więc zarazem narzędzie do dalszych działań w zakresie bezpieczeństwa. Krótko mówiąc, wiedzieliśmy więcej, dużo więcej po tych pracach niż przedtem, gdzie, w jakich miejscach, w jakich środowiskach, w jakich dzielnicach, na jakich ulicach, na jakich osiedlach występują jakiego rodzaju zagrożenia i jakie jest ich natężenie. I teraz chcemy to samo zrobić, korzystając trochę z tamtych doświadczeń, może nawet bardzo korzystając z tamtych doświadczeń, a także korzystając trochę z doświadczeń policji w różnych miejscach w kraju, bo te mapy zagrożeń są lokalnie w różnych miejscach tworzone, tylko chcemy ujednolicić ich znaczy metodologii ich powstawania. Chcemy ujednolicić w miarę możliwości parametry, to znaczy również rodzaje przestępczości, jakie będziemy brali pod uwagę przy ich sporządzaniu. I to od razu powiem, a i w konsekwencji oczywiście sporządzić taką jedną, oczywiście no, złożoną z całego szeregu cząstek, mapę, która będzie oczywiście dynamicznie musiała być zmieniana, ponieważ przestępczość nie jest czymś stałym, ona ma swoją dynamikę, zmieniają się zagrożenia, przesuwają się w terenie, powstają nowe, w innych miejscach słabną, no trzeba to wszystko będzie uwzględniać, ale musi być jedna metodologia stworzenia, tworzenia tej mapy i jednakowe parametry, jednakowe kryteria jej powstawania, żeby można było też w sposób porównywalny oceniać bezpieczeństwo w całym kraju i na tej podstawie też między innymi dysponować siłami i środkami policji. Ja tu dotykam sprawy, o której też już dzisiaj wspominałem, mianowicie sprawy dwóch spraw tak naprawdę. Jedna to idea zrównoważonego rozwoju kraju, a ona oznacza, że musimy o cały kraj dbać jednakowo w każdej dziedzinie, również pod kątem bezpieczeństwa. Nie możemy dbać na przykład o bezpieczeństwo mieszkańców jednej części Polski, czy jednych miast, na przykład dużych miast, a o mniejsze miasta dbać słabiej, czy o Polskę gminną czy powiatową. Nie, musimy jednakowo zapewnić bezpieczeństwo na wysokim poziomie wszystkim mieszkańcom całego kraju. To jest właśnie ta sprawa, ta idea dbałości o całe terytorium, wszystkie środowiska, o całe nasze gospodarstwo, jakie znaczy naszej ojczyźnie i jaką stanowi nasza ojczyzna. I po drugie, dotykamy tu kwestii właśnie przeprowadzonej przez poprzedni rząd masowej likwidacji posterunków policji. Przypomnę, że kiedy oddawaliśmy w wyniku rozstrzygnięć wyborczych władzę w 2007 roku, było w Polsce jeszcze 817 posterunków policji. Po przegranej w 2015 roku koalicji PO-PSL i przejęciu przez nas odpowiedzialności za państwo ponownie, zastaliśmy tych posterunków tylko 399, co oznacza, że ponad połowa posterunków w Polsce została zlikwidowana. Dokonano tej likwidacji w sposób mechaniczny, w sposób taki, że nie było to poprzedzone jakimiś głębszymi analizami, tylko komendant główny za pełną aprobatą ministra spraw wewnętrznych i administracji, potem to ministerstwo podzielono, to też był ogromny błąd, o czym można też osobno powiedzieć, jeśli nam czasu starczy, bo to ma swoje wymiary praktyczne, nie tylko takie strukturalne. Wyznaczano limity poszczególnym województwom, komendantom wojewódzkim, a ci komendantom powiatowym. No i w konsekwencji zlikwidowano w wielu polskich gminach posterunki policji. Ta mapa będzie też narzędziem dla nas do decydowania o tym, będzie podstawą, będzie takim zespołem przesłanek do ewentualnego odtwarzania albo tworzenia, bo to może być tak, że te posterunki będą odtwarzane tam, gdzie były, zostały zlikwidowane, albo nawet mogą być tworzone tam, gdzie ich nie było. Jeśli się okaże, że zagrożenia tam są na tyle duże i na tyle jakby przekonująca jest koncepcja powstania tam jednostki policyjnej, że trzeba to podjąć. Także to jest bardzo ważna sprawa, ale dla nas istotne jest tutaj to wszystko, o czym mówię, ale również i to, żeby ta mapa powstała w konsultacjach społecznych, żeby wszyscy obywatele zainteresowani bezpieczeństwem, organizacje pozarządowe, samorządy, media, zapraszam do dyskusji, do wniesienia swojego wkładu, żeby wszyscy mogli powiedzieć, gdzie, jakie zagrożenie, jakie niebezpieczeństwa, jakie przestępstwa występują, w jakim nasileniu, bo tak lepiej, w ten sposób lepiej rozeznamy mapę tych właśnie niebezpieczeństw, tych zagrożeń, mapę przestępstw potencjalnych i tych występujących i stworzymy przez to takie narzędzia dla pracy na rzecz bezpieczeństwa, którym będzie się posługiwała policja, w tym te struktury policyjne, o których wspominam, żeby było wszędzie w Polsce bezpiecznie.
Myślimy o policji, czy o służbach mundurowych bardzo szeroko, przecież i Straż Graniczna, to trochę budżet państwa kosztuje. I teraz, czy służby się kurczą, rosną w siłę, można powiedzieć też i w znaczenie, tak? Bo pewnie, jak mówiłem, gangsterzy też się przyglądają temu, albo próbują mieć wywiad, na co policję stać, albo czy policja, tak jak pan minister mówił, jest dwa kroki do przodu, czy jest za gangsterami, pewnie też się i tym pan, czy ministerstwo, czy minister zajmuje, czy przejmuje?
No, to jest oczywista sprawa, że państwo, jego struktury odpowiedzialne za bezpieczeństwo muszą być o kilka najlepiej kroków, no ja zawsze mówię, że co najmniej o dwa kroki przed grupami przestępczymi, nawet tymi najlepiej zorganizowanymi. Tak musi być pod każdym względem, pod względem rozpoznania, ale także pod względem sprzętu i technik, jakimi dysponuje policja i tych, jakimi dysponują grupy przestępcze. Najbardziej dotkliwa na co dzień dla obywateli jest przestępczość pospolita, z którą spotykają się ludzie, mieszkańcy naszego kraju w różnych miejscach, miejscach swojego zamieszkania, pracy, przemieszczania się, ale niezwykle groźna jest także ta przestępczość wysoko zorganizowana, gospodarcza, ekonomiczna, przestępczość narkotykowa. Tam przestępcy, te grupy przestępcze na tym zarabiają potężne pieniądze. Są to bardzo groźne środowiska i tu policja musi sobie z nimi także radzić. Więc na bezpieczeństwie Polaków, to zawsze powtarzaliśmy, powtarzamy teraz, oszczędzać nadmiernie nie można. Znaczy w ogóle dobrze by było, żeby była taka sytuacja, żeby nie trzeba było w ogóle oszczędzać. No oczywiście zawsze jest jakaś określona pula środków, które możemy wydać, bo państwa nie stać na więcej, ale żeby nie było tak, że czegoś nie zrobimy ważnego, bo zaoszczędzimy parę groszy, a to potem będzie kosztowało bardzo drogo, bo zagrożone będzie bezpieczeństwo ludzi, ich życie, mienie i zdrowie. To naprawdę jest priorytet w działaniach naszego rządu. Tych priorytetów oczywiście jest więcej, ale bezpieczeństwo człowieka, bezpieczeństwo Polaków, naszych rodaków jest niezwykle ważną kwestią, a z kolei potrzeba bezpieczeństwa, potrzeba poczucia bezpieczeństwa jest jedną z najbardziej podstawowych potrzeb każdego człowieka i musimy to uwzględniać. Teraz pytanie ojca redaktora, czy będzie się kurczyła ta służba odpowiedzialna za bezpieczeństwo, czy też nie. Nie, nie będzie się kurczyła. Ja chcę przypomnieć, że w ramach tych środków finansowych, jakie są przekazywane rokrocznie na policję i inne służby, w samej policji jest za każdym razem, każdego roku, i to się niestety nie zmienia wystarczająco szybko na korzyść, parę tysięcy wakatów. Czyli krótko mówiąc, pieniądze są przeznaczane na większą liczbę etatów niż mamy funkcjonariuszy. Jednym z takich zaleceń, jakie zostały sformułowane teraz w stosunku do policji, ale także pozostałych innych służb, jest wypełnienie tych wakatów. Bo jeżeli państwo daje w budżecie pieniądze na przykład 102,5 tysiąca etatów policyjnych, to niech tylu policjantów będzie, jeżeli stwierdzamy, że tylu potrzeba, a stwierdzamy ponad wszelką wątpliwość, że tylu potrzeba, może nawet można by było myśleć o jakimś stopniowym, lekkim, no bo tam na zbyt dużo też nie można oczywiście sobie pozwolić, ale jakimś kilkuprocentowym, choćby prawda, zwiększeniu jeszcze tego limitu, ale to można myśleć wtedy, kiedy wakaty jakie istnieją, czy będą wypełnione, czyli że najpierw zatrudnimy policjantów na te etaty, które są przyznane. Nie może być tak, jak było dotąd i tak, no mam nadzieję, że nie będzie. A mówię ostrożnie, mam nadzieję, bo to może nie jest kwestia, którą możemy rozstrzygnąć w ciągu jednego roku, ale będziemy dążyć, żeby jak najszybciej to się dokonało, że najpierw trzeba wypełnić właśnie te wszystkie limity etatowe i nie może być tak, że pieniądze zaoszczędzane na tych wakatach są przeznaczane na inne cele. No, na nagrody czy podwyżkę wynagrodzeń, bo one w policji i w innych służbach nie są zbyt wysokie, wbrew może temu, co niektórzy myślą, ale także, i to jest dużo gorsze, na wydatki rzeczowe, na przykład na paliwo, podstawowe wyposażenie, komend i tak dalej. Na to są inne środki, na tak zwaną rzeczówkę i one muszą być z tej części czerpane, a to, co jest na płace, powinno być przeznaczone na płace. Więc zalecenie dla wszystkich komendantów, którzy nas słuchają, mam nadzieję też, na pewno spora grupa komendantów Cześć. Policji nas słucha. Myślę, że na pewno są tacy przynajmniej, to może liczni. Jest takie, żeby w pierwszej kolejności powinności wypełnić te limity przyznane, zatrudnić nowych policjantów, ogłaszać nabór. Oczywiście przeprowadzać trzeba go zgodnie z przepisami, które obowiązują. To są dość rygorystyczne przepisy, trzeba spełnić takie, no dość powiedziałbym, wysokie wymagania, żeby zostać policjantem, ale to jest naturalne, bo to są ludzie, którzy będą strzegli naszego bezpieczeństwa, będą też mieli dostęp do broni, będą tą bronią dysponować, będą nas...
Wydaje się, ludzie wysokiego zaufania.
Wysokiego zaufania, tak musi być, będą nas kontrolować pod kątem przestrzegania prawa i porządku publicznego, będą nas pouczać, będą także wystawiać mandaty, kiedy czegoś nie będziemy przestrzegali. Ale oczywiście sami muszą być do tego najpierw świetnie przygotowani, czyli te kryteria są wysokie, ale jest dużo młodych ludzi, którzy chcą wstępować do służb mundurowych. To jest polska policja państwowa, to już nie jest jakiś PRL jak dawniej, milicja, która budziła niechęć i taką, powiedzmy, odrazę wielu młodych ludzi. Ja na przykład pamiętam mój stosunek do milicji, no to oczywiście on był negatywny wtedy, bo to był element represji państwa komunistycznego, ale dzisiaj oczywiście skojarzenia z policją są pozytywne. Policja jest bardzo ważną strukturą w państwie, ma wysokie zaufanie społeczne, czego dowodem są najróżniejsze badania opinii publicznej i sondaże. Wysokość służby, w ogóle mundurowe, wysoko się sytuują w opinii publicznej, co mnie bardzo cieszy, bo to znaczy, że przyszło nam zarządzać i ja biorę w tym udział formacjami, które mają duże poparcie społeczne, ale właśnie chcemy jeszcze to poparcie wzmocnić i na nie bardziej jeszcze zasłużyć poprzez takie właśnie działania, o jakich już wspomniałem, ale są jeszcze inne z tej sfery, związane z takim uspołecznianiem, wpisywaniem, że tak powiem, coraz głębszym w społeczeństwo służb mundurowych, tu zwłaszcza policji oczywiście, Straż Pożarna, siłą rzeczy druga nasza formacja, bardzo ważna, jest mocno wpisana poprzez swoje działania ratownicze, które prowadzi no, we wszystkich właściwie trudnych sytuacjach. Do tego, jeżeli będzie okazja, to wrócę, bo ja dzisiaj mówię dużo o policji, to trzeba o tym mówić, to jest formacja duża, 100-tysięczna, jeżeli chodzi o samych funkcjonariuszy, 120-kilkutysięczna, jeżeli chodzi o wszystkich pracowników, bo są jeszcze pracownicy cywilni, 20-kilka tysięcy pracowników cywilnych, bez których też by ta służba jako formacja mundurowa nie mogła funkcjonować. Zresztą przy okazji w ogóle chcę wyrazić wielkie uznanie i dla tych wszystkich policjantów, którzy i innych funkcjonariuszy, i innych służb mundurowych, którzy angażują się na rzecz naszego bezpieczeństwa, ale także pracownikom cywilnym, którzy mają bardzo niskie wynagrodzenia, bo tu chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, naszą troską będzie też podniesienie tych wynagrodzeń, ponieważ pracownicy cywilni służb mundurowych zarabiają jeszcze mniej niż cała administracja, więc po prostu oni wymagają naszej specjalnej, szczególnej troski i to chcemy uwzględnić w przyszłych latach, kiedy, mam nadzieję, będzie się rozwijała gospodarka, kiedy będziemy mogli te wynagrodzenia podnosić w górę. Ale właśnie wracam do tych działań społecznych, więc chciałbym bardzo, bardzo bym chciał, bardzo chciałby tego nasz rząd, bardzo chcielibyśmy wszyscy w kierownictwie naszego resortu spraw wewnętrznych administracji, chciałby tego pan minister Błaszczak, chciałbym ja, chcielibyśmy wszyscy, żeby było tak, że policja i inne służby będą się kojarzyły przede wszystkim z niesieniem pomocy. Tak jak dzisiaj Straż Pożarna się kojarzy, jak wspomniałem, z niesieniem pomocy w sytuacjach trudnych, tak żeby policja też się kojarzyła w pierwszej kolejności, w pierwszym odruchu właśnie z taką formacją, że najpierw jest to pomoc dla obywateli, najpierw jest to troska i opieka, a dopiero wtedy, kiedy ktoś łamie prawo, to jest reakcja w postaci no, pouczania, to najłagodniejsze, ale także karania. Tego nie unikniemy, ale żeby nie było tak, że policja się kojarzy tylko z formacją, która wymierza karę, a nie kojarzy się z tym, że niesie pomoc. W pierwszej kolejności musi być pomoc, a dopiero kiedy trzeba, to wymierzanie kary. Tak bym chciał widzieć, tak chcielibyśmy widzieć polską policję. Ona ma te cechy w sobie, ale trzeba je jeszcze bardziej natężyć. Dlatego też i ta praca nad mapami bezpieczeństwa będzie służyła też takiej integracji służby mundurowej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo ze społeczeństwem. I
tak wspomniałem, kiedy pan minister mówił o Warszawie, o tych konsultacjach społecznych, bo tutaj też są zaproszeni, tak, do takich konsultacji oczywiście społecznych przy tej mapie bezpieczeństwa Polski.
Oczywiście, ale także temu uspołecznianiu służy na przykład taki element jak nagrody dla policjantów. Przypomnę, że niedawno w końcówce roku, dysponując jeszcze ostatnią częścią funduszu nagród, zastosowaliśmy takie rozwiązanie, że do nagród dla szeregowych policjantów, strażaków, funkcjonariuszy Straży Granicznej,
Nagrody Biura Ochrony
Rządu, mogły zgłaszać funkcjonariuszy różne środowiska społeczne. Obywatele, organizacje pozarządowe, samorządy, media nawet, nie tylko komendanci. I to odniosło bardzo dobry efekt, przyniosło dobry skutek, bo wielu obywateli się zainteresowało tym, kto wokół mnie jest taki, kogo mogę pokazać jako dobry wzór.
To nie jest tak, że sąsiedzi czy rodzina powiedziała, że jemu się należy, nie.
No, oczywiście każdy przypadek jest weryfikowany, ale na przykład byli to radni, którzy wskazywali funkcjonariuszy, były to media, były to organizacje pozarządowe, były to związki zawodowe. Bardzo to jest ważne, to jest bardzo ważny element uspołecznienia. Właśnie pokazano takich, jak to nazwała prasa, takich bohaterów, takich cichych bohaterów naszych czasów. Bohaterów, ludzi, którzy są nisko w swojej strukturze, są blisko zdarzeń, nie pełnią funkcji kierowniczych, ale kiedy trzeba, niosą pomoc, ratują na drodze, ratują gdzieś kogoś, kto być może, gdyby nie było tego poświęcenia, by utonął, i tak dalej, i tak dalej. Poświęcając swoje zdrowie i narażając swoje życie, reagują na sytuację, która groźną, która ma miejsce w danym momencie, kiedy funkcjonariusz staje się tego nawet mimowolnym świadkiem, kiedy dzieje się przestępstwo, prawda? Nawet kiedy nie jest na służbie, kiedy jest poza służbą, ale ma ten imperatyw moralny, że zawsze musi reagować. No, takie przypadki są
czyli
bardzo
cenne. Czyli taka nagroda za wzorową
i będziemy
służbę
to kontynuować.
Postawę.
Taka wzorowa postawa, takie dobre wzory do naśladowania, takie dobre praktyki, że tak powiem, ale te dobre praktyki w tych służbach często wymagają poświęcenia.
Tak mówimy, czy służby kurczą, czy rosną, albo co trzeba jeszcze wziąć i zrobić, bo w części telewizyjnej wspominał pan minister o tym, że tych posterunków policji trochę zostało zlikwidowanych, a nawet nie trochę,
połowa.
Tylko połowa.
Nie trochę.
Też kwestia Straży Granicznej. Wiemy, że teraz dosyć napięta sytuacja jest, chociażby z racji migrantów. Trochę inną już rolę odgrywa ruch graniczny, tak można powiedzieć, swobodnie przejeżdżamy, ale jednak strażnik taki granicy, no po coś był kiedyś i myślę, że dzisiaj jego rola też jest odpowiednia, kiedy na Podkarpaciu dosyć głośno o tym było, myśmy nawet o tym też wielokrotnie mówili na antenie Radia Maryja. Co z tym będzie? Co z tym, można powiedzieć, z tym fantem? Pan, czy pan minister, czy panowie zrobicie?
Żeby już zakończyć tylko sprawę policji, króciutko tylko jakby tak podsumowaniem powiem, że nie będą się struktury kurczyć. W całym kraju będziemy dbali jednakowo o poziom bezpieczeństwa. Odtworzymy w porozumieniu z samorządami posterunki tam, gdzie są potrzebne, gdzie zostały zlikwidowane. Będziemy także modernizować naszą policję. Będzie nowy program modernizacji służb mundurowych, nie tylko policji, także pozostałych służb mundurowych nam podległych, a więc Państwowej Straży Pożarnej, także Ochotniczej Straży Pożarnej, bo ją w to włączymy, o czym za chwilę, Biura Ochrony Rządu i Straży Granicznej. Także nie będą się struktury kurczyć, wręcz przeciwnie, będą rozbudowywane w miarę potrzeb, oczywiście w miarę tego, co będzie wynikało z uzasadnienia dobrze rozpoznanego.
Czyli to jakaś logika w tym będzie.
Logika i racjonalizm, a nie mechaniczne działanie. Natomiast jeżeli chodzi o Straż Graniczną, to jest bardzo ważna formacja. Od niej w znacznym stopniu też zależy nasze bezpieczeństwo. To jest taka formacja trochę wewnętrzna, trochę zewnętrzna, taka, no, jak nazwa wskazuje, graniczna, prawda? Z jednej strony na pewno mamy te dobre tradycje Korpusu Ochrony Pogranicza, historyczne, piękne polskie tradycje przedwojenne. Z drugiej strony mamy dzisiaj inną sytuację w ramach tego, że mamy strefę Schengen i granica się przekracza w ramach krajów należących do tej strefy inaczej, łatwiej. Nie ma kontroli granicznej, tej tradycyjnej, do której byliśmy przywykli, a Straż Graniczna spełnia taką rolę takiej służby, która kontroluje raczej poza granicami zewnętrznymi Unii Europejskiej oczywiście, to jeżeli chodzi o granice pomiędzy krajami Unii Europejskiej, raczej wewnątrz kraju, a nie na samych granicach poprzez mobilne swoje takie patrole. Oczywiście mając też placówki Straży Granicznej i całe oddziały, tam gdzie one są rozlokowane. I właśnie jeżeli chodzi o podejście poprzedniego rządu do placówek Straży Granicznej i nawet do całych oddziałów, to był taki, powiedziałbym, dość mocno zbliżony do tego, co widzieliśmy w policji. Czyli krótko mówiąc, było nastawienie, może w mniejszym stopniu, bo trzeba powiedzieć sprawiedliwie, że w mniejszym stopniu, ale jednak takie likwidacyjne, takie jakby kurczące tę strukturę. i ograniczające. No i w ramach tej filozofii, błędnej zupełnie, zlikwidowano w ostatnich latach cały oddział karpacki, karpacki oddział Straży Granicznej. My byliśmy temu przeciwni z powodów zasadniczych, bo te wszystkie oddziały i placówki są potrzebne i tak zresztą jest ich mniej, funkcjonariuszy jest mniej niż było wcześniej, w poprzednich latach. No a teraz problem uchodźców pokazał, jak głęboki to był błąd, ta likwidacja. Samorządowcy, mieszkańcy tego terenu Polski Południowej, ale właściwie wszyscy, kto zabierał na ten temat głos, domagali się odtworzenia tego oddziału. I właśnie nasz rząd rozpoczął pracę nad tym, żeby ten karpacki oddział Straży Granicznej został odtworzony. Pan minister Jakub Skiba, który nadzoruje w tej chwili w ramach kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Straż Graniczną, podejmuje bardzo konkretne, przemyślane kroki w porozumieniu z tymi, którzy rozumieją ten problem, zmierzając do odtworzenia tego oddziału. Otrzymaliśmy już cały szereg sygnałów świadczących o tym, że to jest dobrze bardzo oceniane przez społeczeństwo, przez samorząd, przez samych funkcjonariuszy. No, tak się złożyło, że akurat skasowano cały oddział na granicy południowej, gdzie jest największe zagrożenie, jeżeli chodzi o ewentualny, niekontrolowany napływ uchodźców do Polski. No i właśnie tych nielegalnych emigrantów, bo musimy się z tym zjawiskiem wciąż także liczyć. Czym innym jest ten problem relokacji, kontrolowanej relokacji przecież uchodźców, a czym innym ewentualne zagrożenie nielegalnym napływem imigrantów do naszego kraju. Próbowano nawet, był taki moment, likwidować, co już w ogóle było dla mnie niepojęte, placówki Straży Granicznej na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej. Zostało to na szczęście wycofane. Nasz protest, protest Prawa i Sprawiedliwości, mój także protest ówczesny, bo to dotyczyło także terenu, z którego ja się wywodzę i gdzie skąd pełnię mandat poselski, czyli województwa podlaskiego, a przecież tam mamy placówki graniczne między innymi na granicy nie tylko z Litwą, która jest krajem unijnym, ale także z Białorusią. I tam też były takie wstępne pomysły, żeby likwidować placówki. Na szczęście ówczesny rząd pod wpływem dość ostrego protestu naszego się z tego wycofał. Ocaliliśmy te placówki i to jest dobrze. Natomiast niestety zmniejszono stan osobowy całej Straży Granicznej w tamtym czasie. No i właśnie zlikwidowano ten karpacki oddział Straży Granicznej, co uważam za wielki błąd poprzedniego rządu. Teraz myślę tak, że nasza Straż Graniczna, kiedy będzie dobrze dowodzona i będzie realizowała wyznaczone jej zadania pod właściwym nadzorem, jest w stanie wypełnić te obowiązki, które na nie spoczywają, obowiązki ustawowe, nawet w tych trudnych momentach, w tych trudnych okolicznościach teraz, kiedy mamy to zagrożenie związane z uchodźcami. Funkcjonariusze Straży Granicznej już nad tym bardzo intensywnie pracują, żeby w ramach nawet tego, tych kwot czy limitów relokacji uchodźców, one nie będą groźne, ani takie duże, ani tak niebezpieczne, jak no, mogłoby być, gdyby nie były wprowadzone pewne mechanizmy, które teraz są wprowadzane przez polski rząd i przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ale właśnie rozpoczęli funkcjonariusze Straży Granicznej te działania, które mają nas zabezpieczyć przed różnymi zagrożeniami i jestem przekonany, że pod dobrym dowództwem i dobrym nadzorem będą w stanie nam to bezpieczeństwo, nam Polakom to bezpieczeństwo, nawet w tych trudnych okolicznościach zapewnić. No i to jest optymistyczna informacja, ale pamiętajmy też, że trzeba wciąż czuwać nad taką służbą i nad wszystkimi innymi służbami, które mają za zadanie zapewnić nam bezpieczeństwo, ponieważ zagrożenia mogą się pojawiać wciąż nowe i niestety w większej skali. Na to nie możemy zamykać oczu, musimy ciągle czuwać.
Panie ministrze, bardzo dziękuję. Zaproszę może też naszych słuchaczy. Drodzy Państwo, czekamy teraz na Państwa głosy. Temat bezpieczeństwa Polaków. Naszym gościem jest pan Jarosław Zieliński, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Telefony do studia, do Radia Maria 56 655 23 55, drugi 56 655 23 56, telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200, dla słuchających nas poza granicami Polski 48 56 655 23 33 drugi 48 56 655 23 66.
Pytać zawsze dokąd, dokąd, gdzie jest prawda, ziemi sól. Pytać zawsze jak zagubić smutek wszelki, płacz i ból. Chwytać myśli nagłe, jasne, szukać tam, gdzie światła wiel. W twoich oczach dwa ogniki już zwiastują znaczny cel. W twoich oczach dwa ogniki już zwiastują znaczny cel. Świecie nasz, chcę być z tobą w zmowie, z blaskiem twym, siłą twą, co mi dasz odpowiedz. Świecie nasz, daj nam wreszcie zgodę, spokój daj, zgubę weź, zamierz ją odprowadź. Szukaj dróg, gdzie jasny dźwięk, ogni złych, co budzą lęk. Nie prowadź nas, powstrzymaj nas, powstrzymaj nas w pogoni.
Świecie nasz, daj nam wiele jasnych dni. Świecie nasz, daj nam w jasnym dniu oczekiwanie. Świecie nasz, daj ugaśnić ogień zły. Świecie nasz, daj nam radość, której tak szukamy. Świecie nasz, daj nam dłoni stal i dźwięk. Świecie nasz, daj otworzyć wszystkie ciężkie bramy. Świecie nasz, daj pokonać każdy lęk. Daj nam radość, blasku i odmiany. Świecie nasz, daj nam dzień wysoki traf. Świecie nasz, daj zagubić się wśród drzew poszumów. Świecie nasz, daj nam ciszy czarny strach. Świecie nasz, daj nam siłę krzyku śpiewu.
Świecie nasz, świecie nasz, chcę być z tobą w zmowie, z blaskiem twym, z siłą twą, co mi dasz odpowiedz.
Świecie nasz i Marek Grechuta. Bardzo
Halo?
Proszę, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca prowadzącego i pana ministra Zielińskiego. Mówi Zbigniew z Gdańska.
Prosimy.
Słuchałem i patrzyłem tu na pana, panie ministrze Zieliński, z dwóch metrów i dzwoniłem tu kilkadziesiąt razy, no teraz się połączyłem. I pan bardzo ładnie wygląda, panie ministrze, bardzo cieplutki, taki dobry człowieczek. Ale jeśli chodzi o, wie pan, o posunięcia z waszego resortu i was jako ministrów, no są bardzo mierne. Bo uważam, że przez 3 miesiące nic nie zrobiliście i ten cały system PRL-owski został w policji. Ja do pana pisałem 4 listy czy 5, proszę pana, bo a propos policjanta, który pod wpływem odurzenia mnie pobił bardzo mocno, który do końca życia będę kaleką, i 4 razy, i pan odsyłał z powrotem to tutaj, żeby stwierdzili, czy wyrazili zgodność. No panie ministrze Zieliński, czy to się panu mieści w głowie, żeby komendant, do którego pisałem do poprzedniego rządu, poprzedni rząd to już w ogóle nie ma co mówić, bo w ogóle nic nie zrobił. Proszę pana, się mieści w głowie, żeby komendant wojewódzki, komendant miejski bronił przestępcy, bronił gangstera, bo taki policjant się okazał tym. Spraw pełno było, różnych oskarżali mnie o to i owo, ale nie było krzty z mojego strony wykroczenia, ale krzty nie było. Nawet jeden sędzia to sfałszował wyrok, sfałszował dokumenty, ale to pan Ziobro działa bardzo dobrze i
Panie Zbigniewie, tak wejdę w zdanie, bo tak pan, oczywiście jednostkowa sprawa jest bardzo ważna, ona dotyczy też pana, ale trudno tak rzucać cieniem od razu na wszystko, że nic nie zrobili, bo są ileś tam dni w rządzie. Czy ta sprawa jedna, zaraz poprosimy, czy jeszcze jakaś sprawa,
tak, panie? Tak, jeszcze, bo pan tu tak chwali, panie ministrze, policję. U nas w Gdańsku, proszę pana, jest takie marnotrawstwo. Ci policjanci, niech pan, nie wiem, czy pan ma tak dużo pieniędzy, jeżdżą bez przerwy jeden za drugim, samochody, przy tym jeszcze strażnicy, spokój, jest dobrze wszystko. I ci policjanci młodzi, którzy przyszli teraz, to wie pan, zupełnie to są ludzie jacyś tacy, no nie ma nadzoru przede wszystkim od przełożonych. Starzy odeszli, to byli dość tacy ludzie, no prawda, jacyś bardziej rozsądni, a ci polują tylko na ludzi. My się bardziej boimy ich jak przestępców, jak gangsterów, bo oni patrzą, ja jestem społecznikiem w różnych pozarządowych organizacjach, jestem w Klubie Gazety Polskiej, jestem. Ja obserwuję, panie ministrze Zieliński, to jest karygodne wszystko. Wie pan, jak się patrzy, to oni nas nie pilnują, nie zabezpieczają, a raczej, proszę pana, nas prześladują. I teraz, jeśli chodzi o złodziejstwa, miałem firmę dużą i 4 lata mnie temu okradli. Czy myśli pan, że który tyłek ruszył, żeby znalazłem sam złodziei? Pokazywałem, ani żaden komendant, bo to w powiecie było, za Gdańskiem, 30 kilometrów. Proszę pana, czy bardzo w czarnych kolorach policja wygląda. I zaufanie, jak i zaufanie, były badania, 9% mają. Panie ministrze Zieliński, pan dostanie ode mnie 4. pismo.
Piąte, jutro, bo już 4 pan napisał.
Tak, no wie pan, na litość boską, niech pan jako mężczyzna no zachowa się konkretnie, to jak ministrowie, pan Antoni Macierewicz, czy pan Zbigniew Ziobro, i potrząśnie tym wszystkim, bo wie pan, jakie tutaj...
Tylko ja nie wiem, czy pan widział, czy minister Macierewicz rzeczywiście trząsł żołnierzami. Bardzo dziękuję, panie Zbigniewie, panie ministrze, głos
tutaj
konkretny.
Trochę pan próbował mnie obrażać, ale ja jestem odporny na to. Ani ja na człowieczka takiego poczciwego chyba nie wyglądam, bo raczej podejmuję działania dość jednoznaczne i twarde, i cały nasz resort. No, niech pan się rozejrzy dookoła, to pan trochę jednak może zobaczy szerszy obraz rzeczywistości niż swoja własna sprawa, chociaż oczywiście dla każdego jego sprawa jest zawsze ważna, najtrudniejsza, najważniejsza, i to rozumiem. I to jakby po pierwsze. Po drugie, ja nie kojarzę oczywiście żadnych pana pism. To jest ogromna formacja, 100-tysięczna. Do ministerstwa wpływa każdego dnia, wpływają setki, a może tysiące różnych pism. Pracuje kilkaset osób w resorcie. Korespondencja jest rozdzielana tak, że ja nie wszystko jestem w stanie, ani minister Mariusz Błaszczak, ani inni członkowie kierownictwa wszystkiego przecież nie jesteśmy w stanie ogarnąć, czytać. No po to są przecież też departamenty, po to są urzędnicy. Także ja pana sprawy akurat ani w jednym piśmie, ani w 4 nie pamiętam. No i przepraszam za to, że tak jest, ale jeżeli pan sądzi, że każde pismo przechodzi przez jednego człowieka, czy jesteśmy w stanie tak pracować, tak to zorganizować, no to nie, bo wtedy byśmy się na pewno na tyle, że powiem, zatkali w tej pracy, że już byśmy niczego innego nie byli w stanie zrobić. Przepraszam, że to muszę powiedzieć, ale niech pan to też tak zrozumie, bo jeżeli pan jest działaczem społecznym, zwłaszcza właśnie, no tutaj bardzo szlachetne pan przywołał środowiska klubów Gazety Polskiej. Pan jest jednym z działaczy tego środowiska, bardzo przeze mnie cenionego, bardzo przez nas cenionego, przez Prawo i Sprawiedliwość. Przecież mamy ścisłą współpracę, bardzo dobrą współpracę. No to dziękujemy za wszystkie wspólne dzieła. Także tu powinniśmy trochę lepiej siebie może rozumieć. Natomiast jeżeli pan chce, żeby sprawą pańską się naprawdę już zająć po tej rozmowie, no to może tak. Po pierwsze, teraz rzeczywiście, jeżeli pan w jakimś trybie specjalnym to pismo do mnie skieruje, no to na pewno już się nim zajmę, ale poza tym proponuję, żeby pan raczej w tej jednostkowej, ale ważnej dla pana sprawie zwrócił się może do nowego komendanta wojewódzkiego policji, który przecież będzie w krótkim czasie powołany w województwie pomorskim, bo tam w tej chwili sytuacja tymczasowa, w najkrótszym możliwym czasie, no pan o tym na pewno z mediów się dowie niebawem, będzie nowy komendant, będzie miał nowe spojrzenie, nową energię, będzie zobowiązany zajmować się wszystkim, co na terenie województwa, przy pomocy oczywiście komendantów miejskich, powiatowych i wszystkich struktur, wszystkich policjantów, ważnego się dzieje, więc może niech pan z tego też skorzysta, bym tak doradzał, ale nie odżegnuję się, że my tym się nie zajmiemy w ministerstwie. Jeżeli wpłynie kolejne pismo, to oczywiście jeżeli dotrze ono tylko do mnie w sposób taki bezpośredni, to się tym zajmiemy jednak, no i może się okaże, że coś tu jest do zrobienia, także niech pan nie myśli, że próbuje, że tak powiem, sprawę odsunąć. Ale teraz do rzeczy dużo, moim zdaniem, takiej szerszej chciałbym się odnieść. Otóż, bo tamta sprawa, choć powtarzam, bolesna i ją rozumiem, to jest dla pana ważna, ale jednostkowa. Takich pewnie jest też oczywiście dużo więcej w Polsce i też mam tego świadomość, ale chcę się odnieść do tego, co pan powiedział o tym, że jeżdżą czy chodzą patrole, że jest ich dużo. No ja z tego się bardzo cieszę, że tak właśnie jest i właśnie tak być powinno, bo patrole służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo powinny być na tyle mobilne i być wszędzie, gdzie jest taka potrzeba, żeby wszyscy nieuczciwi ludzie wiedzieli, że reakcja będzie szybka i zdecydowana. Policji nie mogą bać się nigdy ludzie uczciwi. Ja powiedziałem już w niejednym wywiadzie, że chcemy zrobić wszystko. Ja osobiście chcę zrobić wszystko, żeby policja, żeby z pracy policji byli wszyscy zadowoleni, ale jednemu środowisku tego nie obiecuję. To jest środowisko przestępców. Oni nie będą z policji zadowoleni, wręcz przeciwnie. Oni będą wiedzieli, że policja jest zawsze, tak powiem, blisko nich i zawsze muszą jej oddech czuć na swoich plecach. Także ja się bardzo cieszę, jeśli na przykład przemierzam Polskę, a w różnych miejscach przecież bywam i widzę policjantów, czego wcześniej nie było, na przykład w miejscach takich jak choćby takie uczęszczane miejsca przez podróżnych, okolice dworców na przykład. Ostatnio obserwujemy takie właśnie taką większą obecność policji, patroli policyjnych. Bardzo mnie to cieszy. Na drogach będzie więcej policjantów. Wyprowadzamy w ogóle zza biurek policjantów. Komendant Główny Policji już w ramach takiej wstępnej reorganizacji Komendy Głównej wygospodarował około 150 etatów, które będą przesunięte do niższych struktur policji z Komendy Głównej. Komenda Główna jest dużą strukturą, ponad 2000 etatów. Właśnie ma takie zadanie, ma takie zalecenie i robi to, żeby znaleźć oszczędności etatowe i przesunąć to do niższych struktur, do komend powiatowych, miejskich, do posterunków policji, do komisariatów, tam, gdzie jest zagrożenie, gdzie dzieją się zdarzenia, gdzie trzeba policjantów. I naprawdę ja się będę bardzo cieszył, nadzorując policję, jeżeli się okaże, że obywatele będą mówić, będą dostrzegać to, że patroli policyjnych jest więcej. Naprawdę człowiek uczciwy, człowiek, który nic złego nie robi, nie powinien się jakoś tym irytować, wręcz przeciwnie, powinien się z tego cieszyć, bo to znaczy, że ktoś nad jego bezpieczeństwem czuwa. A martwić mają przestępcy. I tak mi się wydaje. Natomiast jeżeli chodzi o poparcie dla policji 9%, to nie wiem, jaką przywołuje pan jakieś statystyki, bo ja akurat takich nie znam. Zaufanie do policji, do Państwowej Straży Pożarnej, do wszystkich służb mundurowych jest raczej w Polsce w ostatnich latach wysokie, co nie oznacza, że nie ma w tych służbach problemów, co nie oznacza, że nie ma w nich patologii, bo były, zdarzały się i pewnie będą się zdarzać, ale będziemy je eliminować w sposób bardzo konsekwentny. Nie wiem, czy pan słyszał o pracach nad koncepcją nadzoru nad policją i innymi służbami, nad wzmocnieniem tego narzędzia, jakim ma być takie Biuro Spraw Wewnętrznych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, żeby tę wielką informacji, jaką jest policja i także inne służby, skutecznie nadzorować, eliminować z niej patologie, naruszanie standardów, korupcję, zachowania niegodne służby, funkcjonariuszy i tak dalej. Tego niestety pewnie w idealnym stanie nigdy nie osiągniemy, więc trzeba po prostu ten nadzór nieustannie sprawować, trzeba nad tym czuwać. Wymiana kadry kierowniczej tam, gdzie trzeba. Pan mówi, że nic się nie zmieniło od lat. Trwa proces zmiany komendantów różnych szczebli tam, gdzie jest to niezbędne. Zmienił się komendant główny policji, zmieniła się część kadry kierowniczej, jeżeli chodzi o komendę główną. Zmieniają się komendanci wojewódzcy policji tam, gdzie jest to uzasadnione. Tam, gdzie jest to uzasadnione, także będą zmiany na szczeblach niższych, komend miejskich, powiatowych. Nie będą awansowani na i nie są ani jednego przypadku, jakiego pan nie znajdzie z naszych decyzji. Oczywiście znajdzie pan z przeszłości, ale z naszych decyzji pan nie znajdzie żadnego przypadku, kiedy byśmy awansowali do funkcji komendanckiej osobę, funkcjonariusza, który rozpoczynał pracę w strukturach PRL-u. Nie ma tego. To zostało zapowiedziane jako jednoznaczne kryterium, którego przestrzegamy i nie będziemy na pewno sięgać po kadry z okresu PRL-u w awansach. Ja niejednokrotnie mówił o tym pan minister Mariusz Błaszczak, że przecież 25-6 lat Polski Niepodległej to jest wystarczający czas, żeby dać szansę młodszym, zdolnym oficerom, a jest ich dużo w poszczególnych formacjach, ich trzeba awansować, a nie sięgać wciąż do starych PRL-owskich kadr, które zaczynały służbę w organach bezpieczeństwa PRL-u, czyli państwa, które nie było państwem suwerennym, tylko podporządkowanym obcemu mocarstwu i Związkowi Sowieckiemu, a służby tego państwa były wykorzystywane często przeciwko obywatelom. Choć nie można też powiedzieć, że na przykład milicja obywatelska tylko do tego była wykorzystywana, bo przecież także pilnowała przestrzegania prawa i porządku, jakie to prawo by nie było wtedy, no ale też była potrzebna do walki z przestępczością, także nie można też tego jakoś tak za mocno w czambuł potępić i uogólnić, ale oczywiście to była taka formacja, jak wiemy, prawda, czyli dzisiaj, jeżeli chodzi o zwykłych funkcjonariuszy, to przecież zakładamy, że oni do emerytury dosłużą i nie będziemy robić weryfikacji takiej, która by polegała na eliminowaniu wszystkich. Natomiast jeżeli chodzi o awans, o kryteria awansowania na wyższe stanowiska, do funkcji komendantów, to oczywiście tego kryterium będziemy przestrzegać. Ja myślę, że choćby to, co powiedziałem w tej odpowiedzi panu, świadczy o tym, że raczej dzieją się bardzo konkretne rzeczy, podejmowane są konkretne działania, bardzo zdecydowane i jednoznaczne. One mogą być oczywiście różnie oceniane przez tych, których interesy to narusza, ale nie powinno to być w żaden sposób źle oceniane przez pana i środowiska, które pan reprezentuje. Także przepraszam pana za zbyt długą odpowiedź, ale naprawdę wydaje mi się, że to było konieczne. I no, mając świadomość tego, ile przed nami jeszcze jest zadań, bo przecież to jest początek, chcę powiedzieć, że kierunek jest właśnie taki i on, mam nadzieję, będzie przynosił dobry efekt.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Braniszowska Byłki. Mam takie pytanie do pana ministra. Panie ministrze, czy istnieje taka możliwość, żeby sprawdzić, czy ci ludzie młodzi, którzy pod krzyżem wtedy też znamienne wieczory, tak dokuczali innym ludziom. I policjanci, którzy w sposób karygodny nie reagowali na czynienie krzywdy innym ludziom, pomimo że to się działo przed ich nosami. Jest to możliwe, żeby zweryfikować tych ludzi, kto co taki jest i czy oni w ogóle jeszcze pracują w policji.
Albo nawet pytanie, dlaczego tak się mogło dziać, nie? Nawet
no więc tak, ponieważ stąd wiem, sam tego nie widziałem, wiem tylko od innych ludzi, którzy mówili, że ci młodzi ludzie wychodzili grupkami później z tego całego zamieszania, później formowali się w jakimś tam szeregu czy dwuszeregu i oni odmaszerowywali. Także wyglądało to na to, jakby to byli ludzie, którzy byli skądś gdzieś tam skoszarowani i przywiezieni specjalnie na te rozruchy. Udowodnić tego nie mogę oczywiście, bo sam tego nie widziałem.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję pięknie.
To są bardzo różne przypadki, bo to nie jest jedna sytuacja, którą, jak sądzę, pan przywołuje. Zastrzeżenia były i emocje z tym związane bardzo zrozumiałe. Ja też je podzielałem, takie negatywne emocje, negatywne skojarzenia z takimi działaniami wielokrotnie, bo pan chyba tak do końca tego nie sprecyzował, o jakie zdarzenie chodziło, ale jeżeli chodzi o to, czego ja się mogę domyślić, no to oczywiście zapewne mówimy o sytuacji na krakowskim przedmieściu z jednej strony i to chyba tego pan dotykał, a i to nie było jednorazowe, tylko co najmniej kilkurazowe działanie. A po drugie, ja mógłbym może do tego dodać jeszcze to, o czym mówiłem w pierwszej części naszej audycji, nie wiem, czy pan też o tym myśli, jak działała policja niejednokrotnie podczas zgromadzeń publicznych, tych patriotycznych zgromadzeń publicznych, organizowanych przez środowiska wówczas opozycyjne. Zastrzeżeń mam dużo do tego. Formułowaliśmy te zastrzeżenia, badaliśmy to na posiedzeniach, nadzwyczajnych posiedzeniach zwoływanych z naszej inicjatywy Komisji Spraw Wewnętrznych w Sejmie. Trudno było wtedy cokolwiek udowodnić, ponieważ ukrywano przed nami rzeczywisty stan rzeczy i prawdę. Dzisiaj pewnie w jakim stopniu takie skrupulatne, bardzo precyzyjne, długotrwałe dochodzenie mogłoby niektóre z tych sytuacji wyjaśnić, ale pewnie tak jak mogę sobie to wyobrazić, znając te rzeczy na tyle, na ile je znam, że łatwiej byłoby dotrzeć do tych, którzy wydawali polecenia, rozkazy, którzy takie nieprofesjonalne, to delikatnie mówię w tej chwili i ostrożnie, ale pewnie trzeba by użyć dużo mocniejszego słowa, działania kreowali, organizowali, niż do tych, którzy je wykonywali, bo wykonywali pewnie różni funkcjonariusze, którzy po prostu byli poddani tym poleceniom, więc jakby tu zawsze trzeba szukać tego, kto podejmował decyzje, bardziej niż tego, kto je wykonywał, bo w służbach hierarchicznych po prostu no, funkcjonariusze wykonują polecenia i nie mogą postąpić inaczej, no, poza sytuacjami szczególnymi. To tu bym przywołał zdanie poety może, że trzeba karać rękę, nie ślepy miecz po prostu, jeżeli już tego dochodzić, ale to tyle mogę powiedzieć na tym etapie. Przemyślę tę sprawę, mogę panu to obiecać i przedyskutuję w gronie no na tyle wąskim, żeby ta sprawa nie zaczęła żyć własnym życiem od razu i się zastanowimy nad tym, co tu można skutecznie zrobić, powracając do tamtych zdarzeń, jak to jeszcze wyjaśnić, jak dotrzeć do prawdziwych okoliczności tamtych działań i jakie konsekwencje ewentualne wyciągnąć i jak zapobiec temu na przyszłość, bo zapobiec to na pewno można przede wszystkim tak, jak to staramy się czynić, czyli dobrze nadzorując służby mundurowe, policję w tym przypadku, aktywnie je nadzorując, nie tylko tak biernie, jak to było przedtem, czyli chodzi o to, żeby o wszystkim, co ważne, być informowanym i reagować na to i żeby dowództwo wiedziało, kadra kierownicza, że zawsze to może być skontrolowane. No i oczywiście wyznaczać właściwych ludzi na poszczególne stanowiska, na poszczególne odcinki służby, czyli realizując taką odpowiedzialną, głęboko przemyślaną politykę kadrową, przy czym też zastrzegam, że nawet najbardziej starając się o to, żeby wszystkie decyzje personalne były jak najbardziej odpowiedzialne i podejmowane po jak najgłębszym sprawdzeniu, nie wszystkich ludzi, nie każdego człowieka można w 100% poznać i czasem się zdarzają takie przypadki, że wydawało się, że ktoś jest naprawdę i profesjonalny i uczciwy, a podejmie jakąś decyzję, zrobi jakiś krok, który w tych kategoriach się nie mieści. Oby tego nie było. Będziemy się starali robić wszystko, żeby to eliminować, żeby takiej sytuacji unikać. No ale ludzie są tylko ludźmi, formacje są duże, więc też nie chciałbym, żeby za każdy taki przypadek, kiedy można coś krytycznie ocenić, oceniać od razu całość systemu, całą władzę wszystkich ludzi odpowiedzialnych, bo powtarzam, każdy z nas odpowiada za to, na co ma wpływ, szczególnie ten wpływ bezpośredni, a jeżeli inni są wykonawcami poleceń, no to już oczywiście po drodze różnie mogą być te polecenia realizowane. No ale narzędzia nadzoru strategiczne i te codzienne muszą być jak najbardziej skuteczne i to staramy się zapewnić, także na pewno sytuacja będzie, mam nadzieję, że już to jest dostrzegane, że już to widać, że jest lepsza niż było i będzie, mam nadzieję i przekonanie, coraz lepsza, ale życie społeczne ma to do siebie, że niestety nie wszystko da się przewidzieć, także deklarując jednoznacznie, bardzo jednoznacznie, gotowość włożenia wszelkich sił i możliwości i działań na rzecz tego, żeby było wszystko prawidłowe. Jednocześnie jestem pełen takiej pokory wobec rzeczywistości, bo powtarzam, za wszystkich odpowiadać ludzi osobiście, za wszystkich funkcjonariuszy w danej służbie, w danym resorcie, w danej formacji, w danej organizacji. No nie sposób, aczkolwiek trzeba zrobić wszystko, żeby dobro zawsze było realizowane, a zło eliminowane.
Proszę bardzo, Radio Maria. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Serdecznie witam ojca prowadzącego, jak również pana ministra. No ja ze swej strony...
Dziękujemy.
Alina Zyszowa.
A jak? Alina, tak? Dziękuję.
Tak, Zyszowa. Ja ze swej strony to ja mogę policję tylko chwalić, bo to, co ja na przykład przeszłam, a tylko policja mi właśnie pomogła. Otóż mogę powiedzieć, że dwa lata temu, kiedy były te igrzyska sportowe, to euro, jak to się mówiło w Rzeszowie, to mojego syna chuliganeria wyciągła. Także pobili go okrutnie. Policja go szukała 7 dni, ale na każdym kroku policja do mnie przyjeżdżała i mi komunikaty mi dawała, że jeszcze nie znaleźli, że wszędzie byli i wszystkie miejsca kontrolowali. Także mi na każdym kroku właśnie alarmowali, co mam robić i tak dalej. W końcu znaleźli i moim synem naprawdę się na ulicy już jak bardzo go poturbowanego i tak dalej. Także policja go zabrała do szpitala. Tam w szpitalu się też opiekowali do końca. Po mnie przyjechali, bo to była godzina już 3 w nocy. Przyjechali, żebym jechała z nimi do szpitala. Później po tym ze szpitala mnie odwieźli do domu. Także ja nie mogę nic powiedzieć. Tym bardziej, że na naszym osiedlu tutaj w Rzeszowie to chuliganerii jest cała moc i policja cały czas nadzoruje, bo ludzie by nie mogli sobie dać z tymi chuliganami rady. Tylko co jeszcze chciałam powiedzieć, że moim zdaniem to policja ma bardzo marny sprzęt w swoim gabinetach, bo jak też byłam, bo też miałam kradzież, to musiałam podejść, więc zauważyłam, że mają stare maszyny do pisania, takie już epoki chyba kamienia łupanego, tak jak ja to uważam na dzisiejsze czasy. No i pokoje, w którym urzędują, to też marnie wyglądają w porównaniu do innych przykładowo pomieszczeń, gdzie ludzie pracują. Także to jest taka moja tylko jednak uwaga.
Dziękujemy bardzo, pani Alino.
Dziękuję.
Szczęść Boże.
Dobranoc.
Dobranoc. Proszę, pani ministrze.
Ja pragnę również podziękować za ten głos, bardzo cenny. Cieszę się, że policja tak działa, jak pani to opisała. Każdy taki dobry przykład trzeba pokazywać, trzeba akcentować, trzeba naprawdę też takie działania naśladować. To są dobre wzory. Natomiast jeżeli chodzi o drugi wątek związany z brakiem sprzętu, brakiem wyposażenia, to oczywiście też jest to racja. My mieliśmy bardzo dobry program. Przypomnę, to był program modernizacji służb mundurowych uchwalony przez Sejm 12 stycznia 2007 roku z inicjatywy rządu Prawa i Sprawiedliwości. W tym czasie, kiedy przez niecałe 2 lata sprawowaliśmy władzę, jak to dzisiaj się czasem mówi, słyszę to czasem w dyskusjach, za pierwszego Prawa i Sprawiedliwości, chociaż to może nie jest najlepsze sformułowanie, bo nie ma pierwszego i drugiego, jest cały czas jedno Prawo i Sprawiedliwość, no ale chodzi o ten pierwszy okres krótkiego przez nas rządzenia w latach 2005-2007. I ten program modernizacji służb mundurowych, który przewidywał, to był plan, program 3-letni, przewidywał kwotę 6 miliardów 301 milionów złotych dodatkowo dodatkowo do tego, co zawsze było w budżecie na każdy rok, właśnie z przeznaczeniem na budowę nowych obiektów, modernizację obiektów służb mundurowych, policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, placówek tej służby, na podniesienie wynagrodzeń, które wciąż, mimo, jeszcze raz powtarzam, upowszechnianych, niesłusznych opinii przez niektórych, nie są wysokie. Proszę nie porównywać tego, co zarabiają niektórzy, ci, którzy mają najwyższe pensje, z tym, jakie są wynagrodzenia szeregowych funkcjonariuszy, bo one są naprawdę bardzo niskie, a praca jest trudna, służba jest niebezpieczna. Więc na ten cel były te środki przewidziane, także właśnie na zakup środków transportu, na wymianę umundurowania na nowy typ, taki, który jest godny tej służby, myślę o policji, także na zakup różnego rodzaju sprzętu i wyposażenia. I teraz mamy taką sytuację, że ten program się skończył, miał być kontynuowany. Platforma Obywatelska i PSL zapowiadały, że będzie nowy program, który ten nasz, przez nas przygotowany przez Prawo i Sprawiedliwość program będzie kontynuował. Nic takiego nie nastąpiło. My jako Prawo i Sprawiedliwość przygotowaliśmy taki projekt w kadencji, która kończyła się w 2011 roku, a więc tej przedostatniej kadencji. Niestety ten nasz projekt, program, który miał być kontynuacją tamtego programu modernizacji służb mundurowych, nie doczekał się uchwalenia w Sejmie. Nawet kierujący Sejmem ówcześni marszałkowie z PO nie dopuścili go do procedury legislacyjnej. Teraz zapowiadamy, to chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, to jest informacja ważna dla wszystkich funkcjonariuszy, pracowników cywilnych, ale także dla społeczeństwa, dla całego społeczeństwa, przecież chodzi o nasze bezpieczeństwo. Ten program będzie wznowiony od 2017 roku. Będziemy w wymiarze, jaki będzie możliwy finansowym ze względu na stan finansów państwa. Trudno przesądzić, jaka to będzie kwota w tej chwili, ale będziemy starali się jak najwięcej środków na to przeznaczyć. Będziemy ten program od nowa realizować, uwzględniając to, co zostało już zrobione, i realizując potrzeby, które nie zostały spełnione, zrealizowane w ramach tamtego programu i w ramach innych środków finansowych, które są na służby mundurowe w budżecie rokrocznie przeznaczane. Są wyeksploatowane już znowu środki transportu. Brakuje rzeczywiście tego sprzętu biurowego. Brakuje tak naprawdę pieniędzy w wielu miejscach służb mundurowych na podstawowe potrzeby. I teraz proszę w tym kontekście zestawić choćby takie informacje jak ta, którą przekazaliśmy parę dni temu o rozrzutności na szczeblach najwyższych. No, myślę o tym przykładzie kompleksu gabinetowego komendanta głównego policji, poprzedniego komendanta głównego policji oczywiście, który już odszedł, który został odwołany. 3 170 000 zł na kompleks gabinetu, kompleks gabinetowy jednego funkcjonariusza, wprawdzie wysokiego szczebla, ale właśnie taka kwota. Proszę Państwa, czy tak powinno być? A tymczasem brakuje rzeczywiście pieniędzy w komisariatach, w komendach na papier, brakuje na komputery, brakuje pieniędzy na środki czystości, na paliwo do samochodów policyjnych. No, ktoś mówi, oczywiście tak się broni poprzednia władza, poprzedni komendant, tak to stawiają politycy Platformy Obywatelskiej, czyli poprzedniej władzy, że no, mówią, to przecież jest wysokie stanowisko, wysoka funkcja, ważny organ, ważna służba, więc to musi być na poziomie bardzo wysokim wszystko, nie trzeba tych pieniędzy żałować, to tak trzeba, tak się należy. Otóż nie, bo ten wydatek był wydatkiem na gabinet jednego komendanta w wysokości mniej więcej równej kosztom całego komisariatu, bo tak się złożyło, że w tym czasie, kiedy, w tym samym dniu, kiedy ukazywane były te informacje, oddawany był jeden z komisariatów nowych do użytku właśnie w województwie pomorskim. Komendant główny obecny wrócił z tej uroczystości i właśnie miał porównanie i zestawiliśmy te koszty. Prawie taka sama kwota na cały komisariat, który będzie służył wielu ludziom, i kwota na jeden kompleks gabinetów A to powinien być gabinet, nie żaden kompleks gabinetowy, tylko gabinet zwyczajny, potrzebny do urzędowania komendanta głównego w Warszawie w tej formacji. No więc z jednej strony mamy biedę i występowanie przez konieczność występowania przez komendantów powiatowych i miejskich do samorządów z prośbą o wsparcie. Tak nie powinno być. A z drugiej strony mamy wielką nieodpowiedzialną rozrzutność. Rozrzutność władzy, tych, którzy są na czele, na górze i którzy tymi pieniędzmi dysponują. Za naszych rządów, za naszych czasów czegoś takiego nie będzie. To z góry zapowiadam, jeżeli któregoś z komendantów by to kusiło, to będzie powodowało natychmiastowe reakcje i na to nie pozwolimy.
Bardzo proszę, Radio Maria. Halo?
Halo?
Proszę bardzo.
Przy telefonie Przemysław ze Szczecina.
Prosimy.
Ja chciałem się zapytać pana ministra, mając na uwadze to, co się dostrzega, pozytywne zmiany w mediach, pozytywne zmiany również w innych instytucjach, polegające między innymi na tym, że jak gdyby powracają do pracy osoby, które wcześniej zostały skrzywdzone, bądź też były negatywnie oceniane, ale właśnie z takich powodów pozamerytorycznych, powiedziałbym bardziej takich traktowania instytucji jako takich właśnie takiego prywatnego folwarku. Nie wiem, czy to jest dobre określenie, ale krótko mówiąc, chciałem się zapytać, czy również po zmianie, jaka się dokonała, czy też jest szansa na to, że ci ludzie, którzy byli wcześniej tacy można powiedzieć nie do końca po właściwej linii politycznej, czy też zostali skrzywdzeni z tego powodu i czy oni mogą liczyć na to, że te sprawy będą ich mogły być ponownie rozpatrzone, zweryfikowane i ocenione i czy mogą liczyć na to, że mogliby ewentualnie powrócić do pracy w służbie. Częstokroć dochodziło do takich sytuacji, że te osoby były zwalniane na tak zwany ze względu na tak zwany ważny interes służby, gdzie tak naprawdę chodziło o to, żeby te osoby pozbawić możliwości uzyskania świadczeń emerytalnych. Przykładowo, nie wiem, w 12-13 roku służby. Oczywiście zdarzały się sytuacje takie, które były uzasadnione, natomiast akurat częstokroć też dochodziło do takich sytuacji, że chodziło po prostu o złośliwość i czy istnieje taka możliwość, aby ewentualnie czy też jakiś zespół, który mógłby się zająć tego rodzaju sprawami, tego rodzaju właśnie ludzi, żeby jak gdyby przywrócić te osoby do pracy w policji. Bo z tego, co pan minister na początku mówił o tej kwestii uzupełniania wakatów, gdzie mam tutaj na myśli osoby, które miały swój staż w policji, miały swoje przeszkolenie, miały doświadczenie zawodowe, a zostały po prostu pozbawione możliwości pełnienia służby z przyczyn pozamerytorycznych. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo panu.
Bardzo dziękuję panu za ten głos. To rzeczywiście jest wywołanie niezwykle istotnego problemu i chcę odpowiedzieć jednoznacznie, bo ja się z takimi przypadkami zetknąłem już. One są jednostkowe na razie, ale nie mam jakiegoś instrumentu, żeby ocenić skalę tego zjawiska, więc odpowiadam tak. Jeżeli ktoś został zwolniony ze służby, czy to w policji, czy w innej formacji mundurowej, z powodów pozamerytorycznych, mówiąc wprost, politycznych i są na to dowody, a spełnia dzisiaj warunki formalno-prawne, żeby do służby wrócić, to takie możliwości będą stworzone. Zgłosić się można do ministerstwa, są nowe kadry w ministerstwie, można zgłosić się do komendanta danego szczebla, zwłaszcza jeżeli następuje już zmiana komendanta na nowego i ja tu mogę też od razu zapowiedzieć, że wszystkim komendantom, no bo już nie ma znaczenia tak naprawdę większego, czy to będzie komendant dotychczas urzędujący, pełniący tę funkcję, czy zmieniony, wszystkich obowiązuje ta sama zasada, te same mają mieć zadania i muszą je wypełniać, ale szczególnie będę liczył na tych, którzy przyjdą do tych ról, do funkcji komendantów jako nowe osoby. Będę chciał wydać takie zalecenie i to z góry chcę zapowiedzieć, żeby tego typu przypadki były badane w sposób skrupulatny i jeżeli rzeczywiście to było tak, że ktoś został odsunięty, zwłaszcza właśnie to jest tak bardzo bolesne, kiedy dotyczy to przypadków, kiedy ktoś za rok, dwa czy trzy by nabył uprawnień emerytalnych, a mu to uniemożliwiono, ale to są już takie bardzo perfidne sytuacje, perfidne szykany, ale to może dotyczyć także wielu innych sytuacji w innych okresach służby, ale powtarzam, jeżeli to rzeczywiście było tak, że miały miejsce szykany polityczne, to zrobimy wszystko i takie zalecenie zostanie wydane komendantom, żeby to zbadać, a po potwierdzeniu stworzyć warunki powrotu do służby.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, mogę do audycji?
Może pan, jest pan na antenie, prosimy, pan się nam przedstawi.
Serdecznie pozdrawiam, Darek ze Śląska dzwoni.
Dziękujemy.
Ja mam takie pytanie, znaczy takie, chciałem powiedzieć, że jak ja rozumiem poczucie bezpieczeństwa jako obywatela, nie tylko jako zagrożenie, w sensie, że ktoś mnie napadnie czy ukradnie, ale też takie poczucie bezpieczeństwa, powiedziałbym, materialne. Jako osoba bezrobotna się obawiam, że na przykład dwa razy miałem wizytę policjanta z tego względu, że nie wypompowałem szamba. I państwo podjęło taką decyzję, że mam obowiązek wypompować szambo, a nie pyta się, skąd ja mam wziąć na to pieniądze. I to jest dla mnie naprawdę konkretne niebezpieczeństwo. I jeszcze teraz się obawiam, że za niedługo może być tak, że państwo dalej będzie mi przesyłać policję, że nie wiem, że węglem palę, bo teraz jest taki nacisk na tą ekologię i każe mi wymienić piec, na który mnie nie będzie stać. I jakby pan się mógł do tego odnieść i bardzo serdecznie pozdrawiam i jestem pod wrażeniem w ogóle Prawa i Sprawiedliwości i też modlę się za ten rząd i za prezydenta, tak jak już kiedyś też powiedziałem i życzę powodzenia i gratuluję w ogóle. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy, panie Darku.
Bardzo dziękuję i za modlitwę, i za dobre słowo, za dobrą ocenę. Takie wsparcie nas umacnia i buduje i jeszcze bardziej motywuje do coraz takiej, powiedziałbym, skuteczniejszej służby i pracy. Tego wsparcia nam bardzo potrzeba. W demokracji w ogóle to jest podstawa, żeby takie wsparcie obywatelskie było dla reform, dla dobrych zmian w kraju. Natomiast jeżeli chodzi o te konkretne sytuacje, które pan przywołuje, to oczywiście chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że ma pan w 100% rację, że bezpieczeństwo to jest sprawa znacznie szersza niż tylko ten zakres spraw, którymi zajmuje się Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. To jest także bezpieczeństwo ekonomiczne, socjalne, zdrowotne, edukacyjne, kiedy mamy dzieci, chcemy zapewnić im naukę, oświatę. Cały szereg innych aspektów tu można przywołać. Także całe państwo, wszystkie resorty, cały rząd, ale także inne instytucje, samorząd, organizacje pozarządowe, różne administracje specjalne mają tutaj swoje podzielone i częściowe, ale składające się na jedną całość zadania. Ja sobie nie wyobrażam, żeby ktoś miał przysyłać do pana policję w takich sytuacjach, o których pan wspominał. Policja nie jest przeznaczona do takich zadań, natomiast no, rzeczywiście dobrze by było, żeby pan miał pracę, miał dochody i mógł szambo wywozić, to jest jasne. No przecież te potrzeby są różne, te związane z naszym codziennym życiem. Te środki, którymi niejednokrotnie nasi obywatele dysponują, na to nie wystarczają. I to jest ogromny problem. To jest, jeszcze raz powtórzę to, co mówiłem już wczesnym wieczorem dzisiaj w części telewizyjnej naszego spotkania, to jest bólu w ból, że brakuje środków finansowych wielu polskim rodzinom i wielu obywatelom na podstawowe potrzeby życiowe. Bo ja rozumiem tak pana sytuację w ten sposób, że po prostu pan nie ma na podstawowe potrzeby życiowe, bo wywiezienie, oczyszczenie szamba jest podstawową potrzebą życiową. Jedną z nich, jeżeli ma się szambo w domu, jeżeli ma się taką sytuację, że ścieki nie są odprowadzane do sieci, tylko ma się osobny obiekt mieszkalny i on wymaga odprowadzania w ten sposób właśnie nieczystości. No ale za to policyjne represje to jednak mieć miejsca nie mogą. Oczywiście służby sanitarne, służby samorządowe mogą reagować na to, bo jak pan tego szamba nie będzie wywoził, to na pewno będzie to dokuczliwe nie tylko dla pana, ale i dla innych obok. I to jest problem społeczny, niewątpliwie, ale jak go rozwiązać, to na pewno nie jest od tego policja, ani tak naprawdę to ministerstwo, chociaż oczywiście po obywatelsku jako poseł to świetnie rozumiem i nie tylko panu współczuję, chciałbym jakoś pomóc, ale może bym zachęcał, żeby pan się zwrócił w pierwszej kolejności do swojej władzy samorządowej, a ponadto jeżeli na tym terenie są, gdzie pan mieszka, i organizacje społeczne, które mogą panu pomóc, czy nawet zgłosić się do któregoś z parlamentarzystów, żeby właśnie tym się zainteresował i poprowadził pana sprawę przy pomocy może właśnie kogoś, kto doradzi, jak postępować, to może by warto było to zrobić. No, tak jakby w sensie tych kompetencji, jakie my mamy w resorcie spraw wewnętrznych i administracji, dość trudno ten problem, chociaż tak naprawdę bardzo ważny, no, życiowy, z jednej strony można powiedzieć banalny, bo dotyczący, że powiem, takiej prostej sprawy, ale z drugiej strony bardzo trudny, kiedy ma się taką ciężką sytuację ekonomiczną i małe dochody, ale jakby z tych kompetencji, w które ja zostałem wyposażony w ramach ministerstwa, to nie bardzo mogę to tak bezpośrednio jakoś rozwiązać. Pana przypadek i może inne są podobne, na pewno są, tak żebym zachęcał właśnie może do tego typu działania, ale proszę przyjąć wyrazy solidarności z panem, bo to rzeczywiście nigdy takie sytuacje w Polsce nie powinny występować, no ale niestety występują. Bieda jest, pracy brakuje, mam nadzieję, że w ramach rozwoju gospodarczego, tej pracy będzie coraz więcej, więc dochody też coraz będą większe naszych obywateli, rodzin, że praca się znajdzie i że po prostu młodzi ludzie nie będą musieli wyjeżdżać, a ci, którzy zostali w Polsce, że będą mieli źródła dochodów. No tego oczekujemy i mogę zadeklarować, że i ja, jako obywatel, jako poseł, jako przedstawiciel administracji rządowej i wszyscy my razem, jako ci, którzy przejęli odpowiedzialność za państwo, zrobimy wszystko, żeby tak było, no ale to też nie jest jakby sprawa jednego dnia.
czas. Poza jednym czarnym asem drugi as. Nie smoczniemy, nim dojdziemy, nim zajdziemy w siódmy las. Jest po drodze, więc po drodze zaśpiewajmy chociaż raz. Nie wykańczony wybrzmi bal, bo za jedną siną dalą druga dal. Nieuleczony uśnie ból, za pichowym czarnym królem drugi król. Czy warto było kochać nas? Może warto.
W Radio Maria rozmowy niedokończone. Bezpieczeństwo Polaków. Naszym gościem jest pan Jarosław Zieliński, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja chciałam do pana ministra powiedzieć, że kiedyś słyszałam, że komendant główny mówił, że były podsłuchy dziennikarzy. A oprócz tego to są podsłuchy w dalszym ciągu i osób prywatnych. Ja to doświadczam. I czy na dole też będzie to jakoś zabronione, czy skasowane? A poza tym to jeszcze, czy ja bym, no wiem, że w policji do tej pory to też był nepotyzm. Chciałabym się zapytać, jak ja bym mogła spotkać się, skontaktować się z panem ministrem, bo nie chciałabym pewnych spraw na antenie mówić. Czy mogłabym jakoś się skontaktować z panem ministrem?
Dziękuję bardzo. Oczywiście, że tak, chociaż najlepiej byłoby napisać no, na moje nazwisko do ministerstwa i jeżeli będzie imiennie to napisane do mnie, to mam nadzieję, że to otrzymam. A nie tylko mam nadzieję, ale i zapewniam, że tak będzie. I wtedy proszę podać kontakt zwrotny do siebie i będziemy mogli wejść w taką relację zwrotną, bo teraz trudno mi podczas takiej rozmowy na antenie się umówić. Trzeba by wymienić telefony i tak dalej, no a tego nie chcę publicznie robić. Natomiast jeżeli chodzi, ale zachęcam do takiego kontaktu, a jeśli by pani mogła, nie chciała tego zrobić z jakichś powodów, ale zachęcam, żeby to tak uczynić. Naprawdę zagwarantuję tutaj pani pełną, że tak powiem, pełne bezpieczeństwo tej korespondencji. Ale gdyby nie chciała pani tego uczynić, to proszę zadzwonić do ministerstwa. Numer znajdzie pani każdy, kto wejdzie na stronę internetową MSWiA i nie ma tu żadnego problemu. Natomiast jeżeli chodzi o sprawę podsłuchów, to podsłuchy w stosunku do dziennikarzy, ta sprawa głośna ostatnio, to jest przedmiot badań, to jest przedmiot audytu, który w tej chwili jest prowadzony jeszcze, bo jego pierwsza część została wykonana, ale trwa ten audyt jeszcze się nie zakończył, a prowadzi to zespół kontrolny powołany przez nowego komendanta głównego policji. Kiedy zakończy się to postępowanie wyjaśniające, sprawdzające, audytowe, wtedy będziemy mogli coś więcej o tym powiedzieć, ale z tego, co dzisiaj już wiemy, wynika, że niestety w ramach takiego działania, które polegało ze strony ówczesnej, poprzedniej władzy, koalicji PO-PSL, żeby aferę taśmową, tak ją nazywamy przecież, od jakiegoś czasu, już od początku, kiedy została ujawniona, zamieść pod dywan. I chodziło o to, żeby zidentyfikować w tym przypadku, o którym mówimy, tych, którzy rozpowszechniają nagrania. Nie wyjaśniono tej sprawy nigdy pod kątem tego, dlaczego wysocy przedstawiciele ówczesnej władzy podejmowali takie działania i rozmowy, tylko ścigano tych, którzy to ujawnili. No i w ramach tego działał ten zespół i wszystko wskazuje na to, że w kręgu zainteresowania tego zespołu znaleźli się także między innymi dziennikarze. To jest oczywiście sytuacja, która nigdy mieć miejsca w demokratycznym państwie prawa nie powinna. Kiedy zakończy się audyt, będziemy decydować, co zrobić z tą sprawą dalej. Być może zresztą, jest to jedna z możliwości, powstanie kiedyś komisja śledcza, która będzie w Sejmie, która będzie miała za zadanie wyjaśnić całą tę aferę taśmową i wtedy to mógłby być element, istotny przedmiot jej zainteresowania. Natomiast gdy chodzi o ewentualne takie działania operacyjne, jak pani to nazywa, podsłuchy dotyczące obywateli, to oczywiście one nigdy mieć miejsca nie powinny i nie mogą, jeżeli nie ma uzasadnionego podejrzenia przestępstwa i nie są spełnione warunki uzyskania zgody na takie działania operacyjne. Krótko mówiąc, podsłuch może być wtedy założony, kiedy na to jest zgoda odpowiednich organów, sądu i prokuratury i kiedy chodzi o osobę podejrzewaną o przestępstwo, a nie może być stosowany wobec uczciwego obywatela. Nigdy i pod żadnym pozorem. Także uspokajam panią, takie działania nie będą miały miejsca. Mam nadzieję, że nie mają miejsca. Jeśli miały, to muszą odejść do przeszłości. Gdyby pani miała jakieś dowody na to, to należałoby to oczywiście zbadać, dlaczego takie działania miały miejsce, jeżeli miały w rzeczywistości, bo być może tylko jest takie podejrzenie, a ono niekoniecznie musi ulec potwierdzeniu. To trzeba by po prostu dokładnie przeanalizować, zbadać, wyświetlić. Nie są to sprawy łatwe zresztą, bo służby, które mają prawo stosować te techniki operacyjne, były przez ostatnie lata słabo nadzorowane, albo można powiedzieć mocniej, nie były w ogóle nadzorowane. Ten nadzór był pozorny i w związku z tym różnych patologii, nieprawidłowości mogło być dużo. Natomiast nie bardzo mi się chce wierzyć jednak w to i może to niech też będzie głos uspokojenia dla pani, żeby te służby angażowały swoje siły i środki w podsłuchiwanie obywatela czy obywatelki, która nie dawała do tego żadnych powodów jako osoba uczciwa, no i nie było też jakichś podejrzeń o motywacje polityczne. Gdyby było inaczej, to proszę to zgłosić po prostu i w ramach możliwości, jakimi dysponujemy, nie są one, powtarzam, takie proste i łatwe, ale jakieś są, musielibyśmy to wyjaśnić. Być może należałoby też zawiadomić wtedy w tej sprawie prokuraturę, ale no to są już takie dalej idące działania. Myślę, że te informacje, które pani podaje, powinny być przemyślane i niech pani oceni swój przypadek i swoją wiedzę o tym, o co pani podejrzewa tych, których ma pani tutaj w kręgu takiego domniemanego podejrzenia, te służby, nie wiem jakie, o które chodzi zresztą, bo pani tego też nie powiedziała, czy o policję, czy o inne służby specjalne, czy jeszcze o coś innego, bo w Polsce jest kilka co najmniej służb, które mają prawo do tego typu działań, ale w przypadkach uzasadnionych i ściśle kontrolowanych, więc mam nadzieję, że to pani nie dotyczy. Gdyby było inaczej, proszę o przemyślenie zawiadomienia w tej sprawie co najmniej policji czy ministerstwa nawet, ale przede wszystkim prokuratury, bo ona byłaby władna w tej sprawie działać. Kończąc, jeszcze raz powtarzam, mam nadzieję, że jednak ta sytuacja nie miała miejsca, ale jeśli by miała, to proszę z tych moich informacji skorzystać.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Dobry wieczór, Mariusz Płotka.
Dobry wieczór.
Panie ministrze, chciałbym taką dać niewielką wskazówkę może, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Mówię nie tylko w Płotku, jak domyślam się, w całym kraju. Chodzi o to, że mam do czynienia, ponieważ prowadzę jakąś tam sieć lokali gastronomicznych, takimi szeregowymi policjantami, prawda, funkcjonariuszami, którzy może nie tyle, że narzekają, ale narzekają, że po prostu bardzo mało zarabiają, że jeśli przychodzi czas na jakieś podwyżki, dodatki służbowe, przełożeni, gdzie przełożone powinno być to, moim zdaniem, stanowisko prestiżowe bardziej, mają niespółmiernie procentowo wyższy dodatek. Jeśli, tak jak powiedziałem, jeśli jeszcze są zresztą podwyżkę na jakieś dodatki służbowe, przełożenie wyższą rangą, czy na poziomie, nie wiem, naczelników, czy też, nie wiem, jak tam są już tam wyżej, po prostu dostają niewspółmiernie większe dodatki. A myślę, że motywacją taką dla tych ludzi, szeregowych pracowników, powinno być to właśnie, że ci ludzie, którzy pozwalają taką czarną robotę, taką najczarniejszą na świecie robotę, powinni mieć za to naprawdę dobrze zapłacone. Ponieważ oni są narażeni na bezpośrednio na kontakt z przestępcami, no i z całą tą patologią, to co występuje. To tyle z mojej strony. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy panu, szczęść Boże.
Będziemy robić wszystko, co możliwe, żeby podnosić uposażenie, wynagrodzenia funkcjonariuszom, właśnie zwłaszcza tym najniższe zarabiającym, a pracującym w miejscach najbardziej niebezpiecznych, czyli jak to mówimy, najbliżej zdarzeń. I za tę pracę powinno być wyższe wynagrodzenie. I powtarzam, to jest troska, którą jak najbardziej podzielamy. Będziemy robić wszystko, co możliwe w ramach możliwości budżetu, żeby taki kierunek działań wzmacniający wynagrodzenia realizować. Oczywiście drugim elementem jest system motywacyjny, o którym już wspomniałem wcześniej. Musimy go wzmocnić, bo słabo on funkcjonuje, nie ma co ukrywać. On wymaga także oczywiście pieniędzy, ale wymaga też jednoznacznych zasad, kryteriów, kiedy, za jakie działania, osiągnięcia, za jaką postawę, za jakie cechy w służbie należy podnosić wynagrodzenie jako element motywacyjny. Ten ruchomy element motywacyjny, nie będący pensją podstawową, tylko dodatkiem za dobrą służbę, za efekty tej służby, co jest z jednej strony nagrodą za to, co już zostało zrobione, ale także motywacją do tego, żeby ta służba była coraz lepsza w przyszłości. Także się w pełni zgadzam z tym, że tak być powinno, tak jest w niewielkim zakresie może, w mniejszym w każdym razie, niż byśmy sobie to wyobrażali i tego oczekiwali. I dziękuję panu za ten głos. Na pewno w takim kierunku będziemy właśnie szli.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Adam ze Szczecina z tej strony. Ja chciałbym zadać pytanie dla pana ministra. Mam takie pytanko odnośnie uchodźców, którzy będą niedługo przyjęci do Polski. Jak tam policja jest do tego przygotowana? No tak patrząc po sąsiadach, tu po znajomych, po osobach, które głosowały właśnie na Prawo i Sprawiedliwość, troszkę się obawiamy. Ja dzwonię ze Szczecina właśnie tu i sąsiedzi czy rodzina. Jak to będzie, jak ci uchodźcy się tutaj u nas znajdą? No bo to jednak jest inna religia i troszkę się różnimy. Jak to będzie, jak policja jest przygotowana do tego?
Dziękuję bardzo.
To nie tylko policja, nie tylko chodzi o policję, ale o całe państwo. Straż Graniczna, trzeba o nią pytać i cała struktura państwowa. Podzielam pana troskę. Prawo i Sprawiedliwość czyni wszystko i będzie czynić wszystko, żeby zapewnić Prawo i Sprawiedliwość, a to oznacza także dzisiaj rząd, żeby zapewnić bezpieczeństwo Polakom, również w tym kontekście, o którym pan mówi, czyli w kontekście przyjmowania do Polski, czy ewentualnego przyjmowania do Polski uchodźców. To jest główna troska nasza, jeżeli chodzi o ten aspekt, ten wątek, ten problem. I chcę panu powiedzieć i wszystkim naszym słuchaczom, że chociaż z jednej strony nie byliśmy w stanie, a szkoda, zmienić tej decyzji, bo ona zapadła przed przyjściem naszym do rządu, przed wyborami parlamentarnymi 25 października 2015 roku. Decyzji, która polegała na tym, że poprzedni rząd, poprzednia premier Ewa Kopacz podpisała zobowiązanie o przyjęciu do Polski tych 7 tysięcy uchodźców. My byśmy chcieli na pewno jakoś to zmienić, zmniejszyć, wycofać się przynajmniej częściowo z tego, ale to nie jest możliwe, bo to jest zobowiązanie, które przyjęła w imieniu państwa polskiego i na polskie państwo Ewa Kopacz. My mieliśmy inną koncepcję, innego rodzaju wsparcia dla osób prześladowanych w ich krajach, no ale niestety na to nie mieliśmy już wpływu i ten wpływ nasz dzisiaj jest na tę sprawę taki, i tutaj z całą stanowczością się z niego, z tych możliwości wywiązujemy, żeby po pierwsze bardzo dokładnie sprawdzać, kto do Polski będzie przyjeżdżał, kto będzie zaproszony spośród uchodźców, kogo wpuścimy do Polski, mówiąc inaczej, czy nie zgadzamy się na automatyczną, mechaniczną, tak zwaną relokację z tych krajów, do których dotarli uchodźcy, do Polski. Więc nasze służby kontrolują to, sprawdzają i jestem przekonany, że nie przyjedzie do Polski nikt, kto będzie stanowił jakiekolwiek zagrożenie. To po pierwsze. Po drugie, te liczby uchodźców nie będą, przynajmniej w najbliższym okresie, takie duże, bo zgodziliśmy się na to, wynegocjowaliśmy, no, bardzo ciężkimi negocjacjami prowadzonymi przez pana ministra Mariusza Błaszczaka i pana ministra Jakuba Skibę, że w 2016 roku będzie to w jednym kwartale nie więcej niż 100 osób, czyli razem do końca 2016 roku nie więcej niż 400 osób łącznie. To nie jest na szczęście duża grupa i taką grupę jesteśmy przez nasze służby w stanie dobrze sprawdzić. A ponieważ chrześcijanie, bo pan też o tym wspomniał, są najbardziej narażeni na prześladowania, to chcemy w pierwszej kolejności, jeżeli już mamy kogokolwiek do Polski z tych krajów uchodźstwa zapraszać, to przyjąć właśnie chrześcijan. Dlatego jeszcze raz powtórzę, że oni po prostu są narażeni na największe niebezpieczeństwa, największe prześladowania. Oczywiście obawy wszystkie związane z różnicami kulturowymi, obyczajowymi, religijnymi, obawy związane z przenikaniem przestępczości do Polski wraz z uchodźcami, zwłaszcza gdyby to były większe grupy, obawy związane z terroryzmem. Wszystko to podzielamy, wszystko to, co pan powiedział i co mówią inni, jak najbardziej widzimy w całej jaskrawości i staramy się temu zapobiec i myślę, że zapobiegniemy temu. To, co powiedziałem, powinien pan przyjąć, bardzo o to proszę, jako i wyjaśnienie, i uspokojenie, z tego względu, że to nie jest tak, że my przyjmujemy wszystkich, którzy chcą do Polski przyjechać, bez sprawdzenia, bez kontroli. No, czegoś takiego nie ma. Być może tamta ekipa by tak robiła, która była przed nami. Nie wiem zresztą. Ona zbyt łatwo się zgadzała na te tak zwane kwoty przyjęć uchodźców. My będziemy w ramach tego, co możliwe, czynić wszystko, żeby w Polsce było bezpiecznie, żeby uchodźcy nie przynieśli takich zagrożeń, jak w Europie Zachodniej to się stało i jak to się stało ostatnio choćby w Niemczech, a to Niemcy mają tutaj swój udział, niestety pani kanclerz Merkel ma swój udział w tej błędnej polityce otwartości wobec uchodźców. My nie zgadzamy się na taką politykę i chcę przypomnieć panu i państwu, naszym słuchaczom, że podczas wczorajszego spotkania Grupy Wyszehradzkiej, poszerzonej Grupy Wyszehradzkiej, na wniosek pana ministra Mariusza Błaszczaka, naszego polskiego ministra spraw wewnętrznych i administracji, przyjęto zapis, to już jest zapis, kilku, który podziela i wyraża stanowisko kilku państw. Potrzebna jest rewizja polityki azylowej w całej Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że ten głos też będzie miał istotne znaczenie właśnie w podjęciu refleksji i działań z tym związanych, dotyczących właśnie zmiany tej polityki, żeby ona nie była taką polityką, takiej otwartości i lekceważenia niebezpieczeństw z tym związanych, jak to niestety było w niedalekiej przeszłości, co doprowadziło do tych zagrożeń i tych problemów, które mamy dzisiaj w Europie. Polska nie chce do tej przestrzeni niebezpiecznej dołączyć. Zrobi wszystko, żeby w Polsce było bezpiecznie.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże, Szczęść ja do Boże. Rozmów.
Pani ma na imię?
Danuta.
I z miejscowości?
No, miejscowość koło Warszawy, tak dokładnie nie chcę mówić.
Dobrze, proszę bardzo, jesteśmy na antenie, słyszymy panią.
To już z panem, ministrem.
Tak, już z panem ministrem, pan minister słyszy panią.
Więc ja w takiej trochę innej sprawie byłam teraz, przyjechała do nas, do miasta, koło Warszawy, pani Gasiuk. No i zrobiła takie zebranie i ja tam poszłam,
po prostu posłuchać, co ona tam mówi. No to żadnej takiej nie było debaty, tylko po prostu mówili, jak załatwić PiS, żeby zrobić wczesne wybory, żeby wyrzucić PiS. I cały czas ja, więc do tej pani Gasiuk mówię, że dlaczego pani w takiej sprawie, przecież PiS jeszcze nie zaczął rządzić, a już pani chce wyrzucić. Poczekajcie, chociaż mówię jakieś tam rok czy dwa lata i no to wszyscy mnie zakrzyczeli, że dlaczego ja jestem pisowcem i ja zadaję takie pytania. No do tego stopnia, że nic mi nie dali mówić, ale dużo rzeczy powiedziałam. Powiedziałam, niech się pani zajmie, załóżmy, że śmieciowe ludzie pracy mają, że po prostu młodzież pracy nie ma, to tamto, tym się niech pani zajmie, nie pani przyjechała, żeby głosić, żeby wyrzucić PiS, bo jest niedobry. To ona nic mi na to nie odpowiedziała. A ludzie kazali mnie wyrzucić. Nawet chodzili po straż, żeby mnie wyrzucić stamtąd, ale straż powiedziała, a bije was? Nie. No to ma prawo krzyczeć. I jeszcze co było dziwne, że jak ta pani Gasiuk...
A jaka to była straż?
Jaka to była straż, pan minister pyta?
Słucham?
Jaka to była straż, która miała niby panią wyrzucić? Pan minister pyta.
Straż nie chciała, bo
ale,
ona
ale jaka straż? Miejska czy...
Że do miejskiej. Mhm. I ona poszła, ale straż powiedziała, że bije panią? Nie, nie bije. No to ma prawo głosu. No i co jej się wygadało, to dziwne, może Pan Bóg dał, bo to nie było w ogóle żadnego tematu, więc ona tak mówi. Zamach smoleński, po prostu wypowiedziała te słowo. Zamach smoleński i skończyła. Ja zaczęłam brawo bić i pewnie z mojej strony kilka osób jeszcze było, bo też zaczęli brawo bić i się śmiać. A ona nic się na to nie odezwała. No, ale ja jeszcze chciałam do tego, że państwo musicie się ostro za nich w ogóle brać, za te nagrania, te po prostu zrobić tą komisję śledczą i wiele innych spraw, bo przecież co oni wyrabiają, to naprawdę, naprawdę, że ja się jestem wzruszona i widzę to, co się dzieje, z ludźmi rozmawiam. Ludzie już po prostu na państwa się przetego. Już, no, oni tak mają media, jak ja dzisiaj patrzę. I co dziwnego, i jeszcze to panu muszę powiedzieć, niech pan innym przekaże, że ja nie wiem, dlaczego od Kukisa, już jak dzisiaj pan, zapomniałam, jak on się tam nazywa, zaczął na PiS najeżdżać. Ja nie wiem, co się dzieje. Jakoś trzeba się zjednoczyć, bo dzieje się niedobrze.
Pani Danuto, pani mówi o pani Kamili Gasiuk-Pichowicz, pani poseł, tak? Z Nowoczesnej. Dziękuję bardzo.
Ja jej dużo powiedziałam, no to kazali mnie wyrzucić.
Dziękuję. Dziękuję za pani głos, za telefon.
Ja chcę pani przede wszystkim podziękować za postawę. Pani jest bardzo dzielna. Pani poszła do miejsca, gdzie było trudno, bo tam przyszli zwolennicy pewnie Nowoczesnej i pani poseł Kamili Gasiuk-Pichowicz, a więc siłą rzeczy inny głos w takim środowisku od razu wzbudził takie reakcje i pewnie nie mogło być inaczej, bo tam byli zwolennicy nie Prawa i Sprawiedliwości, tylko Nowoczesnej, czyli tej partii opozycyjnej, która dzisiaj bardzo z Prawem i Sprawiedliwością ostro walczy. Tym bardziej pani tutaj bohaterstwo podziwiam i dziękuję za to. Właśnie gdyby takich postaw było więcej, gdybyśmy podejmowali nawet w najtrudniejszych okolicznościach taką dyskusję na argumenty, przedstawiali swoje racje, to byłoby na pewno też lepiej. Niestety faktem jest, że współczesna obecna opozycja, czyli Platforma Obywatelska i Nowoczesna, to jest jej taka odmianka obecna. Jak się patrzy na liderów, na działaczy Nowoczesnej, to widać, że to jest jedno środowisko tak naprawdę, PO i Nowoczesna, tylko dzisiaj konkurujące ze sobą o rolę taką, kto jest ważniejszy w opozycji, kto by miał tam w przyszłości jakieś szanse, no tak oni to oceniają, że będą mieli szanse, moim zdaniem nie będą mieli tych szans, ponieważ Polacy ocenią, jestem o tym przekonany, wierzę w to dobrze i będę coraz lepiej oceniać rządy Prawa i Sprawiedliwości, porządkowanie kraju, naprawę kraju, dobre zmiany, które wprowadzamy i mam nadzieję i przekonanie, że to my będziemy mieli poparcie największe i rosnące wśród Polaków, bo ta walka o Polskę, którą toczyliśmy przez ostatnie lata, którą nadal toczymy, musi przynieść Polsce zwycięstwo w postaci realizacji naszej polskiej racji stanu, a nie cudzych interesów bądź różnych grup uprzywilejowanych, różnych koterii, które korzystały na przemianach dotychczas w Polsce w ciągu ostatniego 25-lecia. Niestety nam zarzucają te ugrupowania, Platforma Nowoczesna, że coś tam my robimy niedobrego dla demokracji. Wręcz przeciwnie, my umacniamy demokrację. Wygraliśmy wybory parlamentarne dzięki poparciu obywateli, dzięki werdyktowi Polaków, narodu polskiego, który wziął udział w wyborach, tej części, która zagłosowała, a większość zagłosowała na nas. I my się zobowiązaliśmy do realizacji naszego programu, który realizujemy z całą mocą i żelazną konsekwencją. I to się tamtym nie podoba. Oni zarzucają nam, że my to robimy. No przecież to jest nasze zobowiązanie. To jest program, który poparli Polacy. I nie mogąc się pogodzić z tym, że przegrali wybory, próbują podważać naszą pozycję, próbują atakować, nawet skarżą się i donoszą na nas do obcych, donoszą do Brukseli czy Strasburga. To bardzo niegodna postawa. Ja bym powiedział, że to jest postawa, która przypomina mi niestety najgorsze nurty, najgorsze sytuacje z polskiej historii. Takie oto, kiedy poprzednicy takich osób, no w sensie podobieństwa postawy oczywiście, gotowi byli sprzymierzać się z obcymi, a nawet sprowadzać do Polski obce wojska, żeby podtrzymać swoją władzę. Tak było w historii. No to jest nurt Targowicy, krótko mówiąc, trzeba to nazwać po imieniu bardzo wyraźnie. Jeżeli ktoś się skarży na Polskę, a Polska dzisiaj jest uzdrawiana, jest naprawiana przez tę siłę, której Polacy powierzyli władzę w wyborach, jeżeli ktoś próbuje temu przeszkodzić, korzystając z pomocy obcych, to właśnie kontynuuje tamten haniebny nurt postaw, prawda? I to trzeba nazywać po imieniu. W polskiej historii zresztą zawsze były, przynajmniej w ciągu ostatnich 200 lat, dwa nurty, a może i dłużej, nurt patriotyczny, nurt poświęcenia dla Polski, oddania ojczyźnie, walki o Polskę, o jej wolność, o jej sprawy, o jej byt, o jej godność. I był ten nurt Targowicy, współpracy z obcymi na niekorzyść Polski, po to, żeby swoje interesy realizować, a Polsce szkodzić. No i tak to wygląda. I trzeba też tych argumentów używać na takich spotkaniach, mówiąc tym posłom, którzy kwestionują nasze działania, że to tak wygląda. Krótko mówiąc, jeżeli Polacy dokonali wyboru, wreszcie dali władzę, powierzyli władzę w ręce jednej partii, która chce Polskę dźwignąć, zbudować naszą siłę, naszą godność w oparciu o najlepsze doświadczenia, standardy, w oparciu o to, co jest naszym dorobkiem historycznym, co jest naszą miarą marzeń na przyszłość. No jeżeli temu się przeszkadza, bo ktoś nie może pogodzić z utratą władzy, no to po prostu trzeba to nazywać po imieniu i niestety takie postawy są. Ci ludzie nie umieją uszanować demokracji, a mówią, że to my jej nie szanujemy. To oni właśnie kwestionują demokrację, kwestionując wynik wyborów. A program, który realizujemy, powtarzam, nie tylko ludzie, ale i program został poparty i wybrany, bardzo wyraźnie wskazany przez wyborców, przez polskich obywateli. I to tyle. Natomiast no to, że jest opozycja, no to jest to też tak, w demokracji się dzieje, że ktoś wygrywa wybory, a ktoś jest w opozycji. My byliśmy w opozycji przez 8 lat. Teraz Platforma Obywatelska i jej sojusznicy są w opozycji, muszą się z tym pogodzić. My nie będziemy realizowali wytycznych tych, którzy Polskę niszczyli przez 8 lat, tylko będziemy realizowali nasz program, który Polskę ma umocnić, ma wprowadzić w Polsce we wszystkich możliwych dziedzinach, na które mamy wpływ, dobrą zmianę. Ja się bardzo cieszę, że w wielu miejscach, od wielu obywateli, w różnych formach doświadczamy tego wsparcia i poparcia. Polacy mówią, że są z nami, że się cieszą z tego, że ten program realizujemy, że robimy to konsekwentnie, że robimy to energicznie i w miarę szybko, że pracujemy z wytężeniem dzień i noc nad tym, żeby w Polsce było lepiej, że się modlą za nas, że oczekują tego, że z tej drogi nie zejdziemy, a oni będą nas wspierać i umacniać. Za to bardzo serdecznie dziękuję i w imieniu własnym, w imieniu całego naszego środowiska Prawa i Sprawiedliwości, rządu Prawa i Sprawiedliwości, pani premier, naszych kolegów ministrów, posłów, no, całego środowiska Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy, które wygrało wybory, które wzięło na siebie zobowiązanie i ciężar naprawy państwa. I zapewniam raz jeszcze, że my z drogi tej nie zejdziemy. I dzięki temu poparciu, o którym mówię, jestem przekonany, jestem pełen wiary, że wspólnie damy radę. Wspólnie damy radę w Polsce przeprowadzić dobre zmiany.
Bardzo dziękuję, panie ministrze, za rozmowę, za przybycie do naszego studia. Życzymy też determinacji. Pozdrawiam wszystkie służby.
Bardzo dziękuję. Ja dziękuję wszystkim naszym słuchaczom, którzy uczestniczyli w dzisiejszym spotkaniu i poprzez telewizję Trwam i Radio Maryja, i którzy wzięli udział w dyskusji. Wszystkim bardzo dziękuję, a czcigodnemu ojcu redaktorowi dziękuję za zaproszenie, ojcu dyrektorowi. Pozdrawiam serdecznie czcigodnego ojca dyrektora Radia Maryja. Naprawdę to jest wielkie dzieło, które radio tworzy i z ogromnym szacunkiem i z wdzięcznością, że możemy z tego radia korzystać i rozmawiać z Polakami. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Dziś bezpieczeństwo Polaków. Gościem Radia Maryja był pan Jarosław Zieliński, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Dziękuję też państwu za uwagę. Dziękuję za telefony. To były rozmowy niedokończone.